Piotr Paszkowski, Krzysztof Surima, Konrad Grzybowski. Czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Przy mikrofonie również ojciec Benedykt. Przymierze Wojowników z Warszawy. Dzisiaj podejmuje temat o prawdziwych mężczyznach i męskości. W herb Przymierza Wojowników wpisany jest krzyż. Przy każdym z ramion krzyża wpisany jest symbol jednej z czterech prawd wojownika. Dziś o tych prawdach, o wojownikach, czyli o prawdziwych mężczyznach i męskości. Panowie, mikrofony należą dziś do mężczyzn, a zatem kobiety, słuchajcie nas. Witam gorąco i serdecznie. Skąd pomysł na Przymierze Wojowników, panowie?
Skąd pomysł? On zrodził się jakieś 5 lat temu, w 2010 roku. Niestety nie ma z nami założycieli tej wspólnoty. Tą wspólnotę założyli razem Michał Piekara i Mariusz Marcin Kosty. A powód, myślę, że był taki po prostu prosty. Chcieli coś zrobić dla mężczyzn, chcieli coś zrobić dla mężczyzn w kościele. I rozpoczęli od takiego wyprawy, obozu przetrwania dla mężczyzn w górach. I tam było duże zainteresowanie. Chłopaki zobaczyli, że jest taka potrzeba i zaczęli tworzyć formację. To był okres dużej, długiej modlitwy. Razem z Duchem Świętym tworzenie formacji całej wspólnoty, całej wszystko, co jest z nią związane. I tak to powstało. Jakby na zapotrzebowanie tak naprawdę.
Konrad Grzybowski to osoba, do której przynależy ten głos. Będziemy tak cię identyfikować. Coś więcej o sobie?
Coś więcej o sobie. Mąż, ojciec przede wszystkim. Inżynier z wykształcenia, inżynier produkcji. Na co dzień pracuję. Tworzę fundację Ster na Miłość, które można było już trochę o niej słyszeć wcześniej na falach Radia Maryja. My to wraz ze swoją żoną ją tworzymy. To jest nasza misja życiowa. Działanie dla młodzieży, z młodzieżą, dla polskich rodzin.
Krzysztof Sulima.
Z wykształcenia matematyk, z zawodu informatyk. Cóż więcej, od 4 lat wojownik. Pracuję z mężczyznami, dla mężczyzn, po to, żeby również i kobietom żyło się lepiej.
Z zainteresowania?
Z zainteresowania trochę muzyk, trochę też gracz. Mówię tu o grach komputerowych.
Piotr Paszkowski.
Ja jestem też przede wszystkim, jak Konrad, mężem i ojcem. Mam dwóch synów i żonę Beatę. Z zawodu jestem informatykiem, pracuję w zawodzie. Jestem też przewodnikiem miejskim po Warszawie. I tu też moje zainteresowania z tego wynikają. Właśnie bardzo interesuję się historią naszej stolicy. W Przymierzu jestem od 2 lat, także mam najniższy staż tutaj z kolegów.
Najbardziej męskie miejsce w Warszawie to dla mężczyzny, a nie gdzie zaprowadzić warto byłoby kobiet.
Myślę, że łazienki są dobrym miejscem.
Dla mężczyzny. Dlaczego?
Tak. Dlaczego? Bo pokazują, co można zrobić, będąc królem. Jak można zbudować pewne miejsce, które swoimi budowlami, które są na terenie, którym są na terenie i jakby parkiem całym, no, przetrwało już ładnych kilkaset lat.
Wojownik uczy się od swojego mistrza i go naśladuje. To pierwsza z prawd wojownika.
Tak. Jest to dla nas najważniejsze, bo wynika to tak naprawdę z tego, że z Ewangelii tak naprawdę i staramy się realizować to, czego nauczał Jezus przez swoje działanie. I głównie dzieje się to poprzez czytanie Słowa Bożego. W naszej formacji codziennie czytałem Pismo Święte, jest to takie wymaganie, ale też wartość naszej wspólnoty, że to spotkanie ze Słowem Bożym ma takie stałe miejsce w naszym rytmie dnia i staramy się to Słowo, które czytamy, z którym się spotykamy, przekładać na nasze życie, na nasze działania, no i taką naszą misję na powołanie męża, ojca i mężczyzny.
Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 2:8. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Rąk podniesionych nie widziałem przed czasem wzrastania, ale modlitwę słyszałem.
Tak, modlitwa jest nieodzownym elementem każdego dnia, każdej chwili. I też właśnie nie przez przypadek pierwsza prawda dotyczy bezpośrednio Pana Boga. Myślę, że każdy mężczyzna, każdy wojownik, który chce walczyć, który chce zmierzyć się z trudami każdego dnia, musi zaprosić Pana Boga do swojego życia, musi te walki toczyć razem z Nim, aby Bóg był ramię w ramię z Nim, żeby mogli razem wyjść, bo jeśli wojownik jest osamotniony, ma dużo mniejsze szanse, a jeśli jest z nim tak silny brat, tak silny pomocnik, tak silny przywódca jak Pan Bóg, myślę, że żadna przeszkoda nie jest straszna.
Tak, dla tych, którzy nas słuchają od 6 minut, o prawdziwych mężczyznach i męskości, przymierze wojowników i przedstawiciele tego przymierza w naszym studiu. Też na profilu Czas Wzrastania można odnaleźć dzisiejszy wpis odnośnie tej audycji. Tam czekamy na Twoje komentarze, Twoje wpisy, Twoje pytania odnośnie Krzysztofa. Mogą być wyznania odnośnie Piotra i Konrada. Od kobiet mogą być uznania, bo to już są mężczyźni przez kobiety zajęte. Wojownik uczy się od swojego mistrza i go naśladuje. Rozwijamy wciąż ten temat.
Uznaliśmy, że w związku z tym, że w dzisiejszym świecie brakuje prawdziwych wzorców męskości, bądź są one często w pewien sposób zniekształcone, wykrzywione. Dzisiaj mężczyźni patrzą zupełnie nie w tą stronę, w którą powinni. Postanowiliśmy przypomnieć mężczyznom, kto jest prawdziwym wzorem, na kim powinni się wzorować, i dlatego też pierwsza, najważniejsza prawda odzwierciedla to, za kim po prostu idziemy, na kim się wzorujemy, kogo obserwujemy i kogo chcemy naśladować w życiu. Jezus Chrystus niewątpliwie jest wzorem dla każdego z nas, jest wzorem prawdziwego syna, prawdziwego również ojca dla swoich apostołów, także posłuszeństwa wobec woli Bożej. No, zwyczajnie prawdziwy mistrz. Każdy z nas tutaj stara się zawsze mieć przed oczami postawy Jezusa Chrystusa i na tym polega nasza formacja, by je wcielać w życie każdego dnia, by zwyczajnie żyć jak Chrystus.
Mówi się też, że męskość może nadać drugi mężczyzna. Zazwyczaj mówi się, że to jest ojciec, tak? Tak było kiedyś, że to właśnie był zwyczaj, że to kiedy mijał okres, kiedy chłopiec był pod opieką matki, przychodził pod opiekę ojca, wtedy były te obu czyny, i które jakby nadawały tak symbolicznie wymiar tego, że teraz to ojciec bierze pieczę nad synem i nadaje mu tą męskość. W dzisiejszych czasach ten symbol nie jest już tak mocno wyraźny, ale też są różne sytuacje losowe, kiedy tego ojca w domu nie ma, kiedy, nie wiem, wyjechał, gdzie jest za granicą, ciężko gdzieś pracuje, poza domem, nie wiem, umarł, odszedł. Często mężczyźni są pogubieni, nie wiedzą właśnie, gdzie szukać tego wzorca, kto może im nadać tą wartość. I to właśnie Pan Bóg może nadać tą wartość, że bez względu na to, jaką miałeś historię swojego życia, bez względu na to, kim był twój ojciec, jaką miałeś z nim relację, zawsze my o tym zawsze pamiętamy, że zawsze jest Jezus Chrystus, który On uczy nas tej męskości bezpośrednio. Myślę, że Jezus Chrystus to bardzo dobrze widać na kartach Ewangelii. Było mnóstwo zachowań, gdzie pokazywało, jak zachowuje się prawdziwy mężczyzna. Były sytuacje, gdzie odpuszczał, gdzie wiedział, że nie ma co ryzykować, i gdzieś usuwał się na bok, nie chciał wywoływać jakiegoś zamieszania, nie chciał wywoływać niepotrzebnych jakichś kłótni. Ale były też momenty, kiedy twardo stał za swoim, kiedy nie bał się użyć mocnych słów, kiedy wiedział, kiedy te słowa użyć, w jaki sposób. Nazywał wiele rzeczy po imieniu. Nie bał się nazywać, że grzech jest grzechem. Nie. To, co było białe, było białe, to, co było czarne, to było czarne. Też miał wiele cierpliwości, miał wiele takiego... Myślę, że to też pokazuje zachowanie Jezusa, że On potrafił panować nad swoimi emocjami. Że często my, mężczyźni, mamy tak, że jest bodziec, od razu jest reakcja. Teraz musimy zainterweniować. Ktoś nas wkurzyło, jakieś emocje nas się wzbudziły, musimy zareagować. A Jezus nam pokazuje: spokojnie, przemyśl to, zapanuj nad tym, abyś mógł zapanować nad całym swoim życiem i nad tym wszystkim, co cię otacza.
O prawdziwych mężczyznach i męskości, przymierze wojowników, Piotr Paszkowski, Krzysztof Sulima, Konrad Grzybowski. Pierwsza zasada: wojownik uczy się od swojego mistrza i go naśladuje. Mówimy o świadomości mesjańskiej Chrystusa, czyli o świadomości, którą on ukrywa. Nie chce, by ona stała się powodem do tego, by źle był zinterpretowany, że przyszedł przynieść to królestwo, takie widzialne królestwo potęgi, siły. Pytam was o świadomość. Jaką powinien mieć mężczyzna świadomość o samym sobie? Czyli inaczej, jak definiujecie mężczyznę? Kim jest mężczyzna?
Trudne pytanie.
Myśl, która mi się nasuwa już w tym momencie, to myśl, która mnie osobiście zaszokowała, kiedy usłyszałem ją pierwszy raz, ale po głębszym przemyśleniu myślę, że jest ona warta przytoczenia i jakby kierowania się w życiu. Otóż prawdziwy mężczyzna powinien wiedzieć, że jego czas na tej ziemi przeminie, że nie jest niezniszczalny, że nie jest niepokonany. I tak naprawdę ta wiedza o tym, że kiedyś umrze, zwyczajnie, że kiedyś umrze, pozwala mu ustalić w życiu priorytety i skupić się na rzeczach najważniejszych. Wtedy przestaje uganiać się za rzeczami takimi pozornie trwałymi, jak, nie wiem, pieniądze, jakieś zaszczyty. Po prostu skupia się na tym, co najważniejsze. Nie udaje nie wiadomo kogo, jakiegoś superbohatera, tylko zwyczajnie robi to, co do mężczyzny należy.
Mi się wydaje, że jakby mężczyzna, męstwo ma postawić znak równości i odpowiedzialność. Każdy mężczyzna jest powołany do odpowiedzialności, czy tego chce, czy tego nie chce. Jesteśmy tego powołani od samego początku, od początku dziejów, kiedy to Adam został, Pan Bóg stworzył Adama i dał mu jako pod opiekę ogród, Eden. Też jakby stworzył Ewę, która miała go wspierać, miała być jego towarzyszką, ale on ma być za nią odpowiedzialny. Też to pokazują pierwsze wydarzenia w raju, gdzie to Pan Bóg kieruje słowa do Adama. Dlaczego nie zainterweniowałeś w tej danej sytuacji, kiedy było kuszenie? To od początku pokazane jest, jak jako mężczyzna musi być odpowiedzialny nie tylko za swoje czyny, ale też za czyny osób, które są mu powierzone. I myślę, że to nas kształtuje. Im większą mamy odpowiedzialność, tym męskość wzrasta. My często się boimy, to mogę powiedzieć po sobie, tak? Często się boimy tej odpowiedzialności, bo odpowiedzialność, podejmowanie decyzji niesie za sobą konsekwencje tych decyzji. Nie zawsze jesteśmy w stanie ich przewidzieć, nie zawsze jesteśmy wiedzieć, jak się te sprawy potoczą, ale to właśnie nas kształtuje, że ja biorę odpowiedzialność, też jakby podejmuję to ryzyko, że moja żona, moje dzieci, osoby, które się troszczę, mogą mi zaufać i wiedzą, że bez względu, jakie będzie zakończenie, ja będę stał twardo i nie będę bał się wziąć odpowiedzialność i konsekwencji.
Piotr, twoja definicja mężczyzny.
Mi się nasunęła taka definicja, że no mężczyzna to jest ktoś, kto dotrzymuje słowa. Danego słowa. Dzisiaj wydaje mi się, że to dawane słowo się trochę już przestało być tak istotne i jest to dosyć traktowane w sposób, można powiedzieć, lekki. Są różnego rodzaju przysięgi składane, szczególnie przysięga małżeńska jest tak, ludzie sobie biorą te śluby, prawda, i nie dotrzymują słowa. U mężczyzny wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Nawet ja mogę powiedzieć po sobie, że jest ciężko dotrzymać danego słowa i to już nawet nie chodzi o jakieś takie decyzje na całe życie, ale o takie proste, codzienne, czy właśnie w takim życiu z żoną, czy z dziećmi. No bardzo, bardzo, bardzo często zdarza się, że obiecuję coś żonie i no po prostu nie wyrabiam, albo on obiecuje zbyt wiele i słowa nie dotrzymuję i po prostu tego nie robię. Jest to bardzo, uważam, ważny problem i też takie pytanie się nasuwa, ile dzisiaj jest warte to słowo mężczyzny? Ile dla niego i dla świata jest warte?
No, mężczyźni, panowie, jeszcze jesteśmy przy tej pierwszej zasadzie prawdziwych mężczyzn, wojowników. No, jestem ciekaw. Bez gniewu i sporu. Mężczyzna, bez gniewu i sporu. Czyli z rozluźnioną pięścią. Przecież to jest niemożliwe w naszym przypadku.
No, święty Paweł pisze, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Więc akurat tu Nowy Testament nam podsuwa trochę inną definicję tego. Wydaje mi się, że mężczyzna bez gniewu no to nie jest mężczyzna. Zwróćmy uwagę, że nawet Pan Jezus w synagodze kręcił bisz pół godziny i no, stragany zniszczył, ludzi wygonił. I on to robił w gniewie. Pokazał też przez to, że był człowiekiem i mężczyzną. Moim zdaniem mężczyzna w gniewie może zrobić wbrew pozorom bardzo dużo dobrego, tylko kwestia jak ten gniew i działanie w tym gniewie ukierunkuje. Mm-hmm. Czy na przykład w gniewie potrafi obronić kobietę, stanąć w obronie dzieci. Jeżeli jest to gniew dobrze ukierunkowany, to wydaje mi się, że może mieć bardzo dobre działanie, że wcale nie musi mieć znaczenia, jak dzisiaj ma znaczenie pejoratywne raczej w społeczeństwie. Moim zdaniem ten gniew wcale nie musi być czymś złym.
I oczywiście ja tu w pewien sposób tak naciągam, bo to bez gniewu i sporu to kwestia tyczy się wznoszonych rąk podczas modlitwy, prawda? Kolejna kwestia. Wojownik, mężczyzna i Eucharystia. Różaniec. Jak to się ma w takim życiu mężczyzny?
Myślę, że różaniec jest chyba moim zdaniem jednym z najbardziej męskich atrybutów. Współczesny świat trochę to wypaczył. Bardziej różaniec kojarzy nam się z jakąś pobożną babcią, która cały czas przesuwa te paciorki w ręku i po cichu gdzieś się modli. Ale ja kiedy wyobrażam sobie taki, może nie ideał mężczyzny, ale mężczyzny wojownika, to jest facet, który przychodzi do domu zmęczony po pracy, kiedy dzieci mu rzucają się na szyję, kiedy zje obiad, bawi się chwilę ze swoimi pociechami, kiedy pomoże żonie w domu, wtedy siada bądź klęka wieczorem i pogrąża się w modlitwie różańcowej. Kiedy wszystkie swoje troski, zmartwienia oddaje przez ręce Matki Bożej do samego Pana Boga. On wie, że dostał rodzinę w posiadanie, tylko właśnie w odpowiedzialność, w opiekę, ale wie też, że własnymi siłami nie jest w stanie dobrze jej poprowadzić. Myślę, że to jest też mądrość mężczyzny, że on wie, że nie własnymi siłami tutaj wszystko się dzieje, ale też wie, że musi prosić o to Pana Boga, że on wtedy też w takiej staje pokorze. Myślę, że też tu chodzi o też pokorę.
Krzysztof, została ci Eucharystia.
Eucharystia jest centrum życia każdego chrześcijanina. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to wydaje mi się, że przy tym stole pańskim po prostu karmimy się duchowo i nabieramy sił, no, sił do walki przez cały tydzień, na każdy kolejny dzień. Po prostu dostajemy takiego duchowego kopa po to, żeby właśnie iść z tym Słowem Bożym na ustach przez codzienne życie, głosić Ewangelię, no i zwyczajnie wierzyć, zwyczajnie wiedzieć, że idzie za mną krok w krok niepokonany Bóg, któremu nic nie stanie na przeszkodzie, więc ja mogę wszystko wtedy z kimś takim za plecami. No, Słowo Boże podawane w trakcie liturgii Słowa, w trakcie Eucharystii, też bardzo często daje mi refleksję z całego tygodnia, no bo Pan Bóg nieprzypadkowo wybiera słowa na każdy dzień i kiedy słucham takiego słowa na Eucharystii, mogę sobie podsumować mój tydzień, przemyśleć to słowo, które daje mi Pan w kontekście tego, co się działo, tego, co mnie czeka, i daje mi odpowiedź bardzo często konkretną, wskazówkę na przyszłość. No i później samo ciało i krew Chrystusa, no to już jest jakby samo sedno, prawda? To już jest ten ładunek energetyczny na cały przyszły tydzień, więc no zwyczajnie, centrum życia.
Ja myślę, że rachunek jest prosty. Jesteś tym, czym się karmisz. Jeśli sięgasz po Pismo Święte, sięgasz po Stary, Nowy Testament, jeśli starasz się uczestniczyć jak najczęściej w Eucharystii, to będzie wypełnione twoje serce tą Bożą mądrością, Bożą miłością. I też to będziesz dawał dalej. Będziesz pełen miłości, łagodności wobec rodziny, wobec dzieci. A wiemy przecież, że często tej cierpliwości brakuje, zwłaszcza kiedy przychodzi zmęczenie. I też będziemy dawać przykład innym, jak właśnie z tym wszystkim sobie radzić. Ale jeśli moje serce będzie wypełnione, nie wiem, telewizją, jakimiś głupkowatymi serialami, jeśli będzie wypełnione pornografią, myślą, rządzą pieniędzy, rządzą władzy, to ja będę dawał to, podawał to dalej. Będę to pokazywał, jaki naprawdę jestem. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy mężczyzna, każdy człowiek, ale każdy mężczyzna jak najczęściej sięgał po Słowo Boże, jak najczęściej sięgał po modlitwę, po różaniec i po Eucharystię, żeby to, co powiedział Krzysiek, to było centrum jego życia.
Czas wzrastania, o młodzieży z młodzieżą i dla młodzieży, dzisiaj o prawdziwych mężczyznach i męskości z mężczyznami. O prawdziwych mężczyznach i męskości Piotr Paszkowski, Krzysztof Sulima, Konrad Grzybowski. W naszym studiu wszystko to przedstawiciele, czy wszyscy to przedstawiciele Przymierza Wojowników. Poznaliśmy pierwszą prawdę, przed nami prawda kolejna. Zapraszamy też do komentarzy i pytań na facebookowym profilu Czas Wzrastania. Wojownik jest odpowiedzialnym i zaangażowanym mężem i ojcem. No, słuchamy, mężczyźni, wojownicy.
Konrad już sporo powiedział, ale dla mnie ta prawda się przekłada tak bezpośrednio już na życie i zachowania. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest postawienie sobie życia takich priorytetów i określenie, która osoba jest dla mnie najważniejsza. Że jednak nie są to czy rodzice, czy dzieci, ale jest to jednak żona. I to ona jest, jakby jej ślubuje i to ona jest dla mnie najważniejsza. Zresztą ta druga prawda, która mówi, że jest, że wojownik jest odpowiedzialnym i zaangażowanym mężem i ojcem, mówi też o tym, jak my traktujemy, mamy traktować i, no i traktujemy żony i dzieci. Moim zdaniem tutaj odpowiedzialność jest dosyć ważna. Jeśli chodzi o rodzinę, właśnie tak jak mówił Konrad, że bierzemy pod opiekę całą rodzinę, żonę, dzieci i zajmujemy się nimi i no, tak naprawdę bierzemy odpowiedzialność za wszystkie decyzje, które są związane z rodziną. Jeśli chodzi o, o zaangażowanie, no to myślę, że nie trzeba tego terminu specjalnie wyjaśniać. Wydaje mi się, że jest to szczególnie istotne dzisiaj w kwestii wychowania dzieci. No nie każdy ojciec angażuje się w wychowanie, zostawiało się do niedawna to zwykle kobietom i to kobiety wychowały dzieci, szczególnie jeśli chodzi o, o wychowanie w kościele, wychowanie do wiary. Także to kobiety głównie tym się zajmowały, przynajmniej w Polsce przez ostatnie 10 lat, można powiedzieć, a jednak to mężczyzna, szczególnie w Starym Testamencie, zresztą to jest w tej chwili także u muzułmanów, to w ogóle jest taka wschodnia tradycja też, można powiedzieć, że to mężczyźni nauczają swoich synów, swojej córki i to tak jak oni traktują wiarę, jak traktują kobiety, to potem się przekłada bezpośrednio na zachowania ich dzieci. Jednak dzieci no, nie uczą się z tego, co im się mówi, tylko głównie z obserwacji. Jeżeli ojciec będzie traktował dobrze swoją matkę, no tak syn będzie chciał traktować swoją żonę w przyszłości i dalej tak córka będzie chciała być traktowana przez swojego przyszłego męża. W związku z tym w zdrowej rodzinie, gdzie jest dobra relacja małżeńska, no mam dużą pewność, że dzieci, o ile nie zbłądzą, będą miały dobry podkład, dobre fundamenty do tworzenia własnych rodzin w przyszłości.
W Przymierzu Wojowników tę prawdę rozumiemy też dużo szerzej, dużo ogólniej, bo mężczyzna z powołania jest powołany do ojcostwa, ale to ojcostwo może się realizować w różny sposób. Dzisiaj bardzo często nam, mężczyznom, powierzane są różne role kierownicze, zwierzchnicze i często jesteśmy nad niektórymi ludźmi w takim sensie, że nimi zarządzamy, nimi kierujemy i to ojcostwo akurat tutaj przejawia się właśnie też w odpowiedzialności za moich podwładnych, za moich, za ludzi, którymi kieruję, ludzi, którzy zostali mi powierzeni tak naprawdę pod opiekę. Realizuje się to po prostu w tym, jak ja sprawuję swoją rolę jako ktoś nadrzędny, jak zachowuję się wobec osób, które zostały mi powierzone, jak je traktuję. No to ojcostwo wewnątrz przymierza, jakbym miał opowiedzieć, realizuje się w tym, że niektórzy z nas zostają liderami, to znaczy stoją na czele pewnej grupy, na czele grupy formacyjnej i właśnie tam pełnią rolę właśnie takiego trochę ojca. No to często prowadzi do śmiesznych sytuacji. Ja na przykład jestem z tego grona tutaj najmłodszy i byłem już liderem na przykład Piotra, ale też myślę, że skorzystałem na tym i ja, i Piotr.
Potwierdzam.
Jest nam to potrzebne trochę do nabrania pokory czasami, a czasami też do po prostu wzrostu jakiejś odpowiedzialności, wzrostu takiego, no zwyczajnie męskiego wzrostu w męskości. Uczymy się, przygotowujemy się do ojcostwa, do małżeństwa, takiego dosłownego już, mówiąc o związku małżeńskim, o ojcostwie właśnie własnych dzieci. No ale też nie ukrywamy, że księża są zainteresowani formacją w Przymierzu i myślę, że tutaj też jak najbardziej druga prawda może się realizować właśnie w tym kontekście, który już przytoczyłem, w kontekście takiego ojcostwa nawet duchownego, ojcostwa nad wiernymi, którzy zostali powierzeni w opiekę takiemu księdzu.
Nie wiem, czy to jeszcze można coś dodać. Odpowiedzialność troszeczkę już wcześniej mówiłem. Jeśli chodzi o zaangażowanie, no to mogę powtórzyć za Piotkiem. Mężczyzna, mam nadzieję, że mężczyźni się nie obrażą, ale mężczyźni z natury są leniwi. Dużo by chcieli, ale to też wymaga wysiłku i to zaangażowanie też wymaga wysiłku. Dużo łatwiej jest po pracy usiąść w fotelu, włączyć telewizor, wyciągnąć nogi, niż zająć się dziećmi, żeby żona mogła chwilę odsapnąć albo dokończyć jakieś prace domowe, albo odciążyć żonę i, nie wiem, pozmywać, odkurzyć, cokolwiek innego. I to chodzi o to zaangażowanie. Że ja angażuję się w to, co zostało mi powierzone. Że to nie jest tylko tak, że okej, tak jest, jestem ojcem na papierku, tylko to jest faktyczne, realne, nie wiem, bycie mężem, bycie ojcem. Też świadomość tego, że kiedyś gdzieś w niebie będę za to rozliczony, że te osoby zostały mi powierzone. Pan Bóg dał mi odpowiednie ku temu atrybuty, bym mógł być dobrym ojcem, bym mógł być dobrym mężem, ale też mnie z tego później rozliczy, czy ja się wywiązałem ze swoich obowiązków.
Wojownik jest odpowiedzialnym, zaangażowanym mężem i ojcem. Ojcostwo to, tak jak sami mówicie, nie tylko to ojcostwo względem dzieci, to nie tylko bycie mężem względem swojej żony, to zapatrzenie w ojcostwo Pana Boga, a to ojcostwo to często pochylanie się nad słabymi, nad tymi, którzy sobie, można powiedzieć, nie radzą, bądź to nie radzą sobie z natury, że takimi się urodzili, bądź takimi ich uczyniono. Mówić się o problemie męskości, o problemie ojcostwa, o problemie rodziny. Wojownik to ten, który staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Ogrom ludzi wykluczonych teraz. I jak tutaj widzicie tę swoją rolę jako mężczyzny, wojowników, którzy pochylają się nad biedą ludzką, nazwijmy to tak ogólnie?
Myślę, że za odpowiedzią przychodzi nam Jezus Chrystus, który właśnie, to też mówiliśmy, są sytuacje, kiedy stanowczo czemuś się przeciwstawia, nie boi się powiedzieć głośno, mocno o obłudnicy, nie boi się powiedzieć do Piotra, precz szatanie z moich oczu, ale też potrafi z ogromną delikatnością, z ogromną czułością pochylić się nad chorym, nad potrzebującym, okazać mu ogrom miłości, uzdrowić go, to czego on potrzebował tak najbardziej, przyjść do niego. My nie mamy takiej mocy, nie mamy mocy uzdrawiania, ale mamy za to moc czynienia dobra, moc głoszenia Ewangelii, moc głoszenia miłości. I myślę, że tutaj możemy się realizować przez takie drobne uczynki. Przepraszam, zostawmy na razie może rodzinę, ale w życiu codziennym, tak? Drobne gesty, które mogą nas charakteryzować. Czy jadąc samochodem, ja zajadę temu drugiemu drogę, jeszcze mu pogrożę palcem, czy wpuszczę go spokojnie, że mógł spokojnie wjechać na pas. Czy ja ustąpię komuś miejsca w autobusie, czy ja ustąpię komuś miejsca w drzwiach, przypuszczę go, przypuszczę kogoś w kolejce do sklepu, bo może mu się bardziej śpieszy niż mi. Myślę, że to się składa z takich drobnych elementów. Myślę, że nikt nie oczekuje od nas, że nagle wrzucimy wszystko, wyjedziemy na misję, będziemy zajmować się biednymi, bo nie każdy tego jest powołany. Ale chodzi o takie drobne uczynki miłosierdzia, które budują cegiełka po cegiełce cały obraz miłosiernego mężczyzny. Myślę, że tu też od razu przychodzi mi do głowy obraz syna marnotrawnego i miłosiernego ojca, który odrzuca całą jakby sprawiedliwość tego, że jakby no ten syn już wszystko, co powinien, otrzymał, ale zupełnie o tym zapomina i daje mu na nowo mu w ogóle odcina jakby grubą linią to, co było, a kolejne ogromne pokłady miłości wylewa na tego syna, który czuje, że nie zasługuje. To jest, myślę, coś pięknego, coś, co my powinniśmy ku temu dążyć, ku temu się rozwijać, bo też myślę, że w świecie też krążą, nie wiem, takie opinie, tak nazwijmy. Myślę, że to jest słusznie, że jakby miłość, dobroć to jest bardziej domena kobiet. Mężczyźni jesteśmy gruboskórni, grubociosani, z kamienia, i rzadko gdzieś pojawiają się u nas jakieś emocje, jakieś uczucia, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy trochę zmieniali ten obraz mężczyzny, jaki został wykreowany w mediach. Że ojciec, myślę, że kiedy mężczyzna płacze, to jest, nie chodzi o to, żeby płakać z każdego powodu, ale to też się nie bać swoich emocji, swoich uczuć. Też pokazać, że wszystko, co jest ludzkie, też jest moje, tak jak Jezus. Też płakał, gorzko płakał, też tęsknił, żałował, że Łazarz umarł i tak dalej, i tak dalej. No, tu można się bardzo długo rozwodzić, ale no, podsumowując, chodzi o takie drobne gesty miłosierdzia, uczynki miłości.
O prawdziwych mężczyznach i męskości, przepraszam. Jacek Łukasik, w dzisiejszej audycji wszystko pięknie, tylko co ten mężczyzna dzisiaj może? Prześladowany i poniżany na każdym kroku, pozbawiany przez prawo wszelkich praw, o tym należałoby też powiedzieć. To jeden z wpisów na Facebooku.
No, mężczyzna przede wszystkim został obdarzony siłą po to, żeby właśnie udzielać jej słabszym. I wydaje mi się, co mężczyzna dzisiaj może, no właściwie chciałoby się powiedzieć, że wszystko, no bo my mężczyźni, zresztą nam ludziom został poddany świat pod panowanie.
Czyli jeżeli mężczyzna nie może, to kto może?
No właśnie, chciałbym tutaj powiedzieć, że jednak może. Wydaje mi się, że to też gdzieś może siedzieć głęboko w nas, takie zaszczucie, taki strach, że no ale przecież nic nie możemy. No warto sobie jednak uświadomić, że w tym, jakby w tej niemocy akurat możemy. No, Pan Bóg jednak zmienia świat, zmienia serca grzesznika. No i nie zapominajmy, że jest w każdym z nas, jakby idzie za nami i my dzięki Jego mocy tak naprawdę możemy wszystko. No, ja nie rozumiem za bardzo tego, dlaczego nie mogę, dlaczego jestem prześladowany, dlaczego jestem poniżany. No nie.
Czy ja myślę, że ten wpis jest dosyć ogólnikowy, tutaj brakuje konkretów. W związku z tym nam ciężko będzie się do tego odnieść.
Możemy, no ale ten jest konkretny. Słuchamy audycji, równocześnie śledzimy mecz naszej reprezentacji.
Jaki wynik?
Nagrywamy?
I za chwileczkę sprawdzimy. Słuchaliśmy wypowiedzi na temat modlitwy różańcowej. Postanowiłem napisać. Pochodzę z mojej parafii, z Woli Poduchownej w diecezji siedleckiej. Jako służba liturgiczna założyliśmy kółko różańcowe, aby jego jako bojownicy z różańcem w ręku wspierać modlitwą naszych rodziców oraz naszą parafię. Nasi rodzice też się modlą na różańcu. W parafii jest kilka kółek różańcowych męskich. Jako bojownicy stajemy przy ołtarzu, aby służyć do mszy świętej. Jesteśmy bardzo liczną armią, gdyż jest nas ponad 50. Pozdrawiamy wszystkich w studiu i przy radioodbiornikach. A ja chcę zapytać tak. Wojownik uczy się od swojego mistrza i go naśladuje. Mówiliśmy o Eucharystii. Wojownik jest odpowiedzialnym, zaangażowanym mężem i ojcem i od stołu Eucharystii chciałbym przejść do stołu domowego, do stołu, na którym kładziemy chleb i na którym kładziemy też owoc naszych radości, zwycięstw, kładziemy po prostu chleb, którym się łamiemy jako owocem naszej pracy. Czym jest Eucharystia? Już powiedzieliśmy, czym dla mężczyzny, dla wojownika jest stół i chleb.
Myślę, że stół w domu musi być, jest, tak przynajmniej jest w moim domu i tak bym chciał, żeby było cały czas centralnym miejscem. Jest to stół, jest to miejsce, gdzie możemy się spotkać, gdzie spotkać z całą rodziną, kiedy możemy jeść wspólnie posiłek, który też bardzo możliwe, że uda nam się go wspólnie przygotować. To jest miejsce, gdzie możemy dzielić się swoimi, to co właśnie ojciec powiedział, swoimi radościami, swoimi smutkami. Dzieje się swoim życiem. Myślę, że to nie ma nic piękniejszego jak właśnie obraz wspólnego posiłku, też wspólnej modlitwy przed tym posiłkiem, wspólnego przygotowania tego posiłku. Myślę, że też bardzo fajnie, jeśli stworzymy z tego pewien rytuał, który my przez to, że będziemy go praktykować, nasze dzieci się go nauczą i on pójdzie dalej w świat. Myślę, że to bardzo ważne, bo często we współczesnych domach jest tak, że jest stół, ale gdzieś niedaleko jest telewizor, każdy jest wpatrzony w swój ekran, czy to smartfona, czy tableta i nie ma tej komunikacji. nie ma tej relacji, ta relacja gdzieś ucieka. Często w ogóle posiłki nie są jedzone w tym samym czasie. Ktoś szybko złapie gdzieś kanapkę, ktoś zje na mieście i gdzieś to się rozmywa. A wiem, że tak jak u mnie w domu było, tak chcę, żeby to było praktykowane w moim domu, teraz, którym założyłem wraz z moją żoną, że to centralne miejsce. Może nie uda się każdy posiłek, ale przynajmniej jeden, czy to będzie obiad, czy to będzie kolacja, miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść i będzie wiedział, że zostanie wysłuchany.
Nie uśmiechaj się, kiedy mężczyzna płacze. Czasem tak już jest, że nie da się inaczej. Byłbym nawet skłamał, że to deszcz, nie moje łzy. Ale widzisz samo, słońce piękne dziś jak ty. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się. Przecież nie mogę bardziej kochać cię. Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr, w mych ramionach ty, mój świat. W mych ramionach ty, mój świat. Powiedziałaś, że już nie jesteśmy sami, że pojawił się ktoś trzeci między nami. Ktoś ciekawy świata, kto na zawsze zostać chce. Ktoś na całe lata, ciebie pół, połowa mnie. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się. Przecież nie mogę bardziej kochać cię. Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr, w mych ramionach ty, mój świat. W mych ramionach ty, mój świat. Nie uśmiechaj się, kiedy mężczyzna płacze. Czasem tak już jest, że nie da się inaczej. Z nami jest ktoś trzeci, a dla niego ty i ja. Wyjdę mu naprzeciw i niech pada tego dnia. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się. Przecież nie mogę bardziej.
Nie wiem, co w takiej chwili mówi się, ale było jeden, jeden, jest dwa, jeden i kapustka strzeli.
Wow.
O, ale cóż za emocje.
A panu.
Pierwszy raz słyszę taką reakcję. No jest. O prawdziwych mężczyznach i męskości przymierze wojowników. Piotr Paszkowski, Krzysztof Sulima, Konrad Grzybowski. No to przechodzimy, panowie, do trzeciej prawdy. Trzeciej prawdy wojowników. Wojownik trwa przy innych wojownikach. Wzajemnie adorują się wojownicy.
Czy tu chodzi bardziej o uwypuklenie i przywrócenie sensu męskiej przyjaźni, która w dzisiejszych czasach jest trochę zniekształcona. Często patrzy się na dwóch mężczyzn idących przez miasto, rozmawiających jako, i zwyczajnie rodzi się sąd, że to homoseksualiści. No, zostało to zwyczajnie wypaczone przez dzisiejszy świat. Jakby zanikła gdzieś ta prawdziwa przyjaźń. Kiedyś mężczyźni wychodzili razem, by polować, by zdobywać pożywienie, by pracować przy takich codziennych czynnościach. Wtedy zawiązywały się właśnie najmocniejsze przyjaźnie, kiedy mężczyźni coś razem przeżywali, kiedy często jeden drugiego musiał ratować z jakiejś opresji. No i później tacy mężczyźni mogli na sobie zwyczajnie polegać. Pracowali w tandemie, który był praktycznie niezniszczalny. My chcemy w przymierzu jakby wrócić do pewnych wartości, pokazać, że prawdziwa męska przyjaźń może istnieć i nie być wypaczona w żaden sposób. I w przymierzu na sobie polegamy. Często modlimy się za siebie, pomagamy sobie też bardzo często w taki sposób zupełnie doraźny, życiowy. To już ten przykład pojawił się w samym przymierzu wiele razy, kiedy na przykład któryś z nas się przeprowadzał. No to zawsze armia wojowników stawała po to, by te meble gdzieś przenieść. Często pomagamy sobie w naszych codziennych walkach, zmaganiach, zwyczajnie tym, że być może któryś z naszych braci ma już doświadczenie na danym polu i zna rozwiązanie, które jemu pomogło. Zatem jesteśmy sobie przyjaciółmi, wiemy o swoich słabościach, o swoich problemach, ale też mocnych siłach, swoich zaletach, cechach takich pożytecznych. Potrafimy siebie zwyczajnie obdarzać czym Pan nas obdarzył. Dzielimy się tym z braćmi, z naszymi rodzinami, pomagamy sobie, zwyczajnie pomagamy sobie w życiu. Jesteśmy sobie przyjaciółmi, najzwyczajniej.
Ja myślę, że tu warto jeszcze dodać, że to, że na siebie się otwieramy, to tak się nie bierze, jak siedzimy przy piwie, czy gdzieś chodzimy razem grać w piłkę, no, chociaż też nam się zdarza, ale wydaje mi się, że to mało jest takich środowisk, gdzie mężczyźni dużo o sobie wiedzą i dzielą się właśnie, jak to mówił Krzysiek, problemami, ale też owocami jakichś działań. U nas dzieje się to przez, po pierwsze, no, regularne spotkania i dwa teksty formacyjne, które się na spotkaniach formacyjnych właśnie przerabia. Teksty są skupione wokół jakichś problemów. Myślę, że tu za dużo tajemnicy nie zdradzę, ale teksty są skupione na jakichś problemach i dzielają się tymi problemami. No, mężczyźni się otwierają i jeden drugiego wysłucha i zwykle tak jest, że te problemy takie dosyć istotne się powielają wśród nas i przez to, że no, któremuś z nas się uda wygrać z jakimś problemem, z jakimś nałogiem, czy po prostu no, w życiu coś mu wyszło, to przez to wspieramy się nawzajem i właśnie jeden przed drugim możemy się rozwijać, wzrastać w jakiś sposób. I to właściwie na każdym polu, bo to no, dzielimy się w wielu latach znajomości już no, wszystkim. I tu też wychodzi taka definicja przyjaciela, bo jedną z definicji przyjaciela, takich najkrótszych, to jest, to przyjaciel to jest ktoś, kto zna twoje wszystkie tajemnice. I moim zdaniem to w przymierzu to najlepiej właśnie oddaje.
48. minuta naszych rozmów o męskości i o mężczyznach. No niestety to chwała Panu krótko trwało, więc dlatego takie chyba marne było. Fatalny błąd i mamy 2-2, ale
gramy dalej.
I jeżeli wojownicy są razem, to wiemy, że tak się w życiu zdarza, że popełniamy fatalne błędy, nawet takie szkoleniowe, szkolne błędy. I wtedy czy wojownicy, mężczyźni są razem tylko w chwilach chwały, czy w chwilach no naprawdę problemów i trudności, nawet takich, gdy są to no, szkolne błędy popełnione, no i są tarapaty potężne.
Myślę, że wojownikiem nie jest ten, kto zawsze wygrywa i zawsze odnosi zwycięstwa, ale ten, który o jeden raz więcej stanie niż upadnie. Myślę, że to charakteryzuje każdego człowieka, że jesteśmy po prostu ludźmi i upadamy. Często też są jakieś głupoty, jakieś proste błędy, które powielamy x razy. Nie chodzi o to teraz, że ty masz z tym problem, daj w ogóle, co to za problem, ja mam dużo większy problem w ogóle i daj mi spokój. Nie, to chodzi właśnie, że to trwanie bez względu na to, co to za zmaganie, bez względu na to, co to za radość, tak? To jest po prostu trwanie przy danej osobie, a nie przy danych jakby i też jej problemach czy radościach. Tu też Piotrek mówił o tym wsparciu. Też trzeba powiedzieć, że też relacja szczerości. To nie jest tak, że ktoś ma jakiś problem, to my go poklepujemy, o stary, wszystko się jakoś ułoży, nie przejmuj się, to nie jest kółko wzajemnej adoracji, ale to jest szczerość. Stary, zawaliłeś, to takie masz błędy, musisz to poprawić. Masz, nie wiem, potrzebujesz mojej pomocy, nie ma sprawy, możemy się spotkać, możemy to obgadać, mogę się do ciebie pomodlić, mogę pościć twoje intencji, ale też nie ma co się nad sobą użalać, nie ma co się za bardzo usprawiedliwiać, tylko trzeba przyjąć na siebie konsekwencje i iść dalej. I to jest bardzo ważne w przymierzu, bo mężczyźni często są mistrzami usprawiedliwiania, tak? Wszystko złe, tylko nie oni.
Wszystko, co złe, to nie oni.
Tak. A często właśnie trzeba stanąć w prawdzie. Zawaliłem, tak było, ale podnoszę się i idę dalej, będę walczył. I to jest definicja wojownika. To w przymierzu nie ma tak, że są idealni mężczyźni, tylko to są mężczyźni, którzy chcą stawać się wojownikami, chcą walczyć. I przymierze i inni bracia im w tym pomagają.
Dla Andrzeja na naszym profilu prośba, by ten ciekawy wpis, ale taki bardzo długi z odnośnikiem, może postarał się nam streścić w jakimś krótkim komentarzu. No a Iga, super mężu, na naszym stole czeka pyszna kolacja, więc wracaj szybko, czekamy całą rodziną. I mam pytanie do was, mężczyźni, zwłaszcza do Piotra i Konrada, no ale Krzysztofa też to się tyczy, rozmowy prawdziwych mężczyzn o sprawach męskich. Czy lubimy, jak wtrącają się w to kobiety?
To zależy, co miałeś na myśli.
Męska rozmowa, męskie rozmowy.
Wydaje mi się, że
trzecia prawda wojowników, o której mówicie, to jest prawda tycząca się, że wojownicy są razem, prawda? Trzymają się.
Bardzo rozumiem, o co chodzi.
Razem. I są pewne sprawy, które, no wiecie, są sprawami męskimi, są męskim spojrzeniem na świat, a kobieta przychodzi, wiesz, ja bym tu chciała firaneczki postawić w tym twoim męskim świecie, a tu to by się przydała, wiesz, taka naklejeczka albo taki magnesik z serduszkiem, prawda? I to nie znaczy, że nie ma być dialogu między mężczyzną a kobietą, ale czy są takie sprawy, które tyczą się świata męskiego, o których powinni rozmawiać ze sobą mężczyźni?
Znaczy, wydaje mi się, że u nas tą siłą taką w przymierzu nawiąże właśnie do tego, tych spotkań jest atmosfera szczerości, ale też mamy taką zasadę, że wszystko, co mówimy tak prywatnie i szczerze, zostawiamy w naszej grupie. Jakże to nie wychodzi poza nasze spotkania. Jeśli chodzi o rozmowy o kobietach i o problemach naszych, no to dzielimy się wszystkim, także tu trudno by mi jakieś przykłady pokazać. Nie bardzo rozumiem to nawiązanie do firaneczek, bo nie wiem, o co za bardzo ojcu chodzi.
To może ja odpowiem, bo tak mi od razu mam skojarzenie. Z męską pustynią, a może też z męską jaskinią. Że miejsce jest teren, gdzie kobieta nie ma prawa wstępu, chociaż bardzo by chciała.
Bo jak wstępuje, to chce założyć te swoje fieraneczki.
Tak,
takie,
tak, taki po swojemu, też chce coś zmieniać, a my często kobiety też tego nie rozumieją, że mężczyzna potrzebuje chwili samotności. Kobieta żyje w relacji, ona jest jedną wielką relacją, a mężczyzna potrzebuje braci, ale też potrzebuje chwili dla siebie, chwili spotkania z Panem Bogiem. Jezus też miał takie sytuacje, kiedy nocą wychodził na pustynię i się modlił. Mężczyźni też bardzo tego potrzebują, mają tak zwane jaskinie, gdzie mogą na chwilę wyjść, przemyśleć. A kobieta, no właśnie, jak to kobieta, no chciałaby pomóc, chciałaby porozmawiać, chciałaby tam go wyciągnąć z tej jaskini, jeszcze tam patykiem go szturcha, żeby wyszedł, albo żeby ją w ogóle zaprosił, bo ona mu tam posprząta, ona mu tam właśnie przysłowiowe firaneczki powiesi. Ale myślę, że nasze kobiety, moja żona, bardzo dziękuję jej za ten wpis, pozdrawiam serdecznie, myślę, że też uczyła się tego, to myślę, że to jest potrzeba takiej długiej nauki, że są miejsca, kiedy ja potrzebuję być sam i ona wie, że kiedy ja pójdę do tej jaskini, kiedy ja wyjdę na tą pustynię, ja wrócę lepszy. Że ja muszę, ja tego potrzebuję i to mi daje mi poczucie też takiej stabilizacji, stabilności, kiedy ja muszę sam z sobą się zmierzyć. Kobiety ze swojej natury, z swojej takiej dobroci bardzo chciałyby nam w wielu rzeczach też pomóc, no, zdjąć z nas ten ciężar z tych barków, żebyśmy się nie trapili. My często potrzebujemy coś przegryć w sobie. I tak jak ojciec powiedział, męska rozmowa, myślę, że męska rozmowa, tam nie można nic połączyć z kobieca. Męska rozmowa to jest męska rozmowa.
3-2.
3-2. Dla tak kogo? Jest.
No, dla nas.
To elegancko.
Chwała Panu.
Tak.
Amen.
Amen.
Już na dłużej wystarczy.
Do końca. Alleluja. I do przodu. Na 4-2. Takie są realia. Kobiety w 99% wybierają mężczyzn na podstawie cech fizycznych. Wartości są dla wielu kobiet dla wielu kobiet się nie liczą. Żeby nie było wątpliwości, mówię o katoliczkach. No, Mietku, to jest rozmowa pośród mężczyzn. Należałoby pytać kobiety, czy rzeczywiście tak wybieram, więc ten wpis pozostawiamy, że tak się wyrażę, bez większego komentarza. Myślę, że dziś w naszych rozważaniach o prawdziwych mężczyznach i męskości nie może braknąć tego utworu Dzieci Mężczyźni. A za chwileczkę wrócimy do czwartej prawdy związanej z przymierzem wojowników.
Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Narłysa w kołyska ropy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Koła jeden z drugim, jak nie nerwów, to histeryk. Drobny cwaniak, wstrętna mruwa, niepoważne to nie szczere. Jak bezwolne manekiny, przedstawiane i kopane. Gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje. Wykrzykuje taki w domu.
Był Alleluja i do przodu jest
4-2. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morwy są koły rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy są koły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te franty? Nie ma. Gdzie te chłopy? Gdzie te chłopy? Gdzie te chłopy? Gdzie te chłopy? No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie? Gdzie? No gdzie?
W tej chwili trzeba przerwać, bo jak to nie ma? Oczywiście, że są. O prawdziwych mężczyznach i męskości w czasie wzrastania dziś rozmawiamy. Trzy prawdy już za nami. Wojownik uczy się od swojego mistrza i go naśladuje. Wojownik jest odpowiedzialnym, zaangażowanym mężem i ojcem. Wojownik trwa przy innych wojownikach. I prawda czwarta. Wojownik ma zdrowy stosunek do rzeczy i pracy. Dziękujemy za wasze wpisy, za polubienia. No i też zapraszamy do telefonowania. Zapraszamy młodych, gdyż jest to audycja dla młodzieży. 5665552355 lub 5665552356. W naszej rodzinie 5366100 lub 5366200. Na zagranicy 4856652333 lub 2366 to numery telefonów. Też Facebook Czas Wzrastania. Wojownik ma zdrowy stosunek do rzeczy i pracy.
No, tę prawdę w przymierzu można dosyć łatwo opisać. Wydaje mi się, że takimi najistotniejszymi aspektami tej prawdy jest to, że staramy się mieć zdrowy stosunek do pracy właśnie w związku z tym, żeby ta praca nie zajmowała nam całego życia. Dzisiaj modne jest zaangażowanie w pracy, na pewno jeszcze jest jakimś tam problemem pracoholizm. No jeżeli wojownik ma realizować drugą prawdę, to sobie nie wyobrażam, żeby mógł też nie realizować czwartej, bo to jedno wynika z drugiego. Jeżeli zbyt dużo czasu poświęci czy to pieniądzu, czy pracy, no to nie będzie miał czasu dla rodziny. Niestety czas nie jest z gumy, w związku z tym jakoś musi to wszystko balansować. No dzisiaj również oprócz tego, że jest parcie na pracę, jest parcie oczywiście też na pieniądz, jest skrajny konsumpcjonizm, istotne są gadżety, samochody, dobre mieszkania, mieszkania luksusowe. My staramy się realizować tę prawdę też poprzez oddawanie dziesięciny. Jest to coś, co każdy z wojownik robi w przymierzu. No i tutaj mogę nawiązać do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, co taki wojownik może zrobić dla innych biednych, słabych, wykluczonych. No my właśnie też między innymi poprzez oddawanie dziesięciny, czyli 10% swoich dochodów, to realizujemy. Oddajemy to na różnego rodzaju działalność charytatywną, fundacje, różne dzieła Boże i no tak staramy się pomóc, jeśli chodzi o dofinansowanie, o taką pomoc materialną dla różnych osób.
Myślę, że ta czwarta prawda też jest chyba najbardziej kontrowersyjna z wszystkich czterech prawd. To właśnie, co Piotrek powiedział odnośnie dziesięciny. Dziesięcina to jest taki już bardzo, bardzo stary zwyczaj, który został zapomniany tak naprawdę. Jakby cały czas jest ważny. Dziesięcina, czy 10% z tego, co zarabiamy. 10% naszych dochodów. My tak naprawdę traktujemy to tak, że wszystko, co mamy, ma od Pana Boga. 100% jest od Pana Boga. Więc oddawanie tych 10% to tak naprawdę jest niewiele. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy to tak po ludzku, no to jeśli zarabiam mało, 1000 zł, no to oddając 100, no to też jest pieniądz, który może mi na koniec miesiąca zabraknąć, ale jak zarabiam 10 000, wydaje mi się, że mam dużo pieniędzy, no to oddać 1000 zł, to też już jest kawał pieniądza, który można zrobić fajne rzeczy. Więc bez względu na to, czy my zarabiamy dużo, czy zarabiamy mało, jest to trudne. Ale to uczy nas tej wolności. Wolności od pieniądza, od rzeczy, która jest bardzo ważna, bo to my mamy nad tym panować, a nie to ma panować nad nami. To ma nam służyć. I to, co Piotrek mówił, tak, gdzieś ci mężczyźni się zatracają, gdzieś w imię dobra i dużo pracują, żeby utrzymać rodzinę, kupić większy dom, kupić większy samochód, ale gdzieś się w tym zatracają. Gdzieś się gubią i chodzi o to, żeby mieć takie, stać twardo na nogach, tak, żeby się nie pogubić. Ta dziesięcina ma nas pilnować. Ta praca tak samo. To ma być tylko tyle, ile ja potrzebuję, żeby móc utrzymać moją rodzinę, żeby zapewnić jej dobry byt. a nie żebym ja mógł się czegoś tak naprawdę dorobić, bo to nie przyniesie mi szczęścia.
To jeszcze ta dziesięcina jeszcze jest tak kontrowersyjna też, no, z tego względu, że to nie tylko w Przymierzu, ale właściwie no, w każdej wspólnocie jakiejś katolickiej jest to zawsze kontrowersyjne, żeby te 10% oddawać. Ktoś kiedyś powiedział taką ciekawą rzecz, ktoś z kościoła ładnie to określił, że ostatni nawraca się portfel. Więc w różnego rodzaju wspólnotach no wszystko można robić, modlić się, chodzić, być zaangażowanym, ale najtrudniejsze ponoć tak statystycznie jest właśnie to oddawanie dziesięciny. Po owocach, jest takie problematyczne.
Po owocach ich poznacie, tak argumentujecie biblijnie tę ostatnią prawdę o wojownikach dziś, czyli o prawdziwych mężczyznach i o męskości w czasie wzrastania. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przepraszam, czy zadzwoniliśmy się do Radia Maryja?
Tak, jesteście na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Dzień dobry. Ja jestem Janek.
Tak, Janku. Co chcesz powiedzieć jako mężczyzna o męskości, o prawdziwych mężczyznach?
A tam słyszę, koledzy w tle mają bardzo dużo do powiedzenia. Chętnie byśmy posłuchali.
No. Odwaga nie polega tylko na tym, by kupić gadżeciarskie telefony i umieć z nich korzystać, czyli wybrać numer, ale też wypadałoby jeszcze coś powiedzieć. No to sprowokowali nas nasi koledzy, też mężczyźni, do tego, jakimi słowami posługuje się mężczyzna, słowa w ustach mężczyzny, zabieranie głosu. No i myślę, gdy nas pytają, słuchają, przepraszam, kobiety, to mają taki znak zapytania, jak od Bałtyku po Giewont, czy mężczyźni plotkują?
No na pewno nie powinni. Myślę, że tak jak Pan Jezus powiedział na kartach Pisma Świętego, jest to zapisane. Nasza mowa powinna być tak, tak, bądź nie, nie. I w zasadzie wszystko, co ponad to od złego pochodzi. Na pewno to, co mówimy, powinno być przemyślane. Na pewno to, co mówimy, powinno być konkretne. No i na pewno, jeśli coś już powiedzieliśmy, powinniśmy się tego słowa trzymać. To jest to, o czym tutaj już bracia mówili na temat wszelkich przysiąg składanych, czy to przed ołtarzem, czy nawet niedawno byliśmy świadkami zaprzysiężenia nowego Sejmu. Także są tam panowie, ale i panie będą rozliczane niestety z tych słów. Czy plotkują? No...
Mamy kobietę, zobaczymy, co nam powie. Prosimy, halo?
No, szczęść Boże, niech będzie.
Szczęść Boże, na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie w studiu i radio słuchaczy. No, ja aż się zastanawiałam, czy mogę się włączyć do tej audycji. Jak słyszałam, że tutaj, że no, jak już kobieta jak wpuści, to zaraz zacznie przestawiać. Ale ostatnio oglądałam film. I właściwie, no dużo filmów oglądałam w życiu, ale w ogóle wydawało mi się, że nie ma filmu, który by traktował o problemach mężczyzn. Albo inaczej, o braku ich jakby w rodzinie, braku, jak bardzo ważni są na przykład mężczyźni, jak bardzo ważny jest ojciec w rodzinie, w życiu dzieci, jakie są konsekwencje później, tak dalej, tak dalej. I ostatnio właśnie obejrzałam na ten temat film, tytuł jest Odważni. I naprawdę no byłam pod dużym, dużym wrażeniem, tak? Jak
w studiu jak większa można... radość niż przy tym, jak było 4-2.
A już jest taki wynik?
Tak, tak. A jak masz na imię?
Ania.
Witamy cię, Aniu.
I po prostu film bardzo, bardzo pięknie obrazuje, po prostu pokazuje, no bo często filmy mówią tak o opiece, jak kobiety się opiekują dziećmi, jak one zostają, jak... A tutaj jest jakby... Kobiety są zupełnie w tle, gdzieś tam, one są, tak, są ważne na pewno, ale tutaj są mężczyźni na pierwszym planie, oni są policjantami, oni sobie bardzo są, no wiadomo, odważni i tak dalej, radzą sobie z pracą, z niebezpieczeństwem ze wszystkim, tak, ale ważna rzecz, wracają i są ojcami, tak, w którymś tam momencie jest jakiś taki przełom, tak, gdzie po prostu uświadamiają sobie, że to, co do tej pory robili, nawet będąc dobrymi ojcami, to jest ciągle za mało, tak. Tam dochodzą statystyki do tego wszystkiego, jako policjanci znają statystyki, tak, gdzie brak ojca, brak jego takiego rzeczywistej jego obecności, tak, gdzie on nie jest tam gdzieś z gazetą, przed telewizorem, czy gdziekolwiek indziej, tak, tylko gdzie rzeczywiście spędza czas z dzieckiem, jest w relacji z tym dzieckiem, jest po prostu, jak to dobrze, jak to pięknie wpływa na to dziecko, a jak brak tego ojca po prostu w jaki sposób może wywrzeć na to dziecko negatywny wpływ, tak, gdzie no łącznie z tym po prostu, że wchodzą w grupy, w gangi, w przestępstwo, w narkotyki, samobójstwa i tak dalej, tak. Więc no ja bym ten film poleciła i bardzo się cieszę, że...
A już za chwileczkę będziemy pytać naszych tutaj mężczyzn, Piotra, Krzysztofa i Konrada, o inne ciekawe filmy, które poleciliby, bo wiadomo, że żyjemy w tej kulturze, gdzie no, kino jest jedną z mus i oczywiście kształtuje nasze
tak.
patrzenie.
Ja już właściwie od dawna myślałam, od dawna myślałam o tym, że bo taka jest prawda, że za religijność dziecka, jeżeli matka jest religijna, a mężczyzna, ojciec niekoniecznie, tak, to prawdopodobieństwo, gdzieś tam ktoś wyliczył, że dziecko będzie religijne, jest 20%. A kiedy ojciec jest religijny, tak, i ma wpływ na te dzieci, to aż 80%, czyli jak bardzo za przekazanie wiary odpowiadają mężczyźni, tak. A wydaje mi się, że jest jakby tutaj są mało widoczni, można powiedzieć. No nie chciałabym tutaj nikogo obrazić, tak? Nie chciałabym tu bardzo generalizować coś takiego, ale wydaje mi się jednak, że szczególnie w Polsce...
Pozwolę sobie wejść w słowo, bo słyszę, że mamy do czynienia z taką wygadaną kobietą. A mianowicie, czy mężczyzna to powinien mieć własną szyję, czy kobieta powinna być szyją mężczyzny?
Mężczyzna zdecydowanie powinien być głową, tak?
No, ale chodzi o te szyje.
Ostateczna decyzja powinna należeć do mężczyzny. Dlaczego? Dlatego, że tak chciał Pan Bóg. Jest to zapisane w jego planie i na pewno wiedział, co robi, tak? Kobieta z całą swoją emocjonalnością, z całym swoim po prostu takim nieuporządkowaniem czasami, tak? Sprowadza na siebie kłopoty. Więc gdzieś w tym wszystkim mężczyzna z tym swoim takim myśleniem, takim, może on nie myśli tak szybko jak kobieta, tak, ale jak już pomyśli, to naprawdę warto to przyjąć, tak? Także gdzieś tutaj, gdzieś takim. On mężczyzna właściwie generalnie, no, jeżeli ma taką żonę, no powiedzmy, no, każda, znaczy kobieta każda ma jakiś geniusz w sobie, tak? Więc jeżeli się posłucha jej, gdzieś tam, czy tam weźmie pod uwagę jej zdanie w podjęciu decyzji, no to fajnie, nie? To wtedy znaczy, że wszystko funkcjonuje jak należy, bo zdecydowanie nie można uważać, że kobieta jest
posłuchamy
jakąś
co mężczyźni tutaj na ten temat. Dobrze?
Dobrze, także ja bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i no to cieszę się,
Czy są mężczyźni, których chcesz szczególnie pozdrowić?
Znaczy nie, no nie znam nikogo. Właśnie włączyłam się do tej audycji, zaczęłam ją słuchać dopiero bardzo późno, tak? W ogóle jest taki fajny jeszcze, jeżeli mogę jeszcze coś dodać, w internecie widziałam Mózg kobiety, mózg mężczyzny. Jest taki, tam jest tylko krótki film, taki 10-minutowy. Ja sobie kupiłam cały właściwie wykład tego, żeby po prostu posłuchać do końca, co tam jest powiedziane, ale już samo to 10 minut, które tam jest pokazane, gdzie można w internecie po prostu obejrzeć, już dużo mówi o tym, jak generalnie my się różnimy. Jak nawet...
Rzeczywiście tyle splotów macie, co tam jest przedstawione?
Ja myślę, że gdzieś tam jest ta burza, naprawdę, myślowa, tak? Gdzie ten mężczyzna ma te swoje szufladki, gdzie ma też tą pustą szufladkę, gdzie tam właśnie z tego filmu się dowiedziałam, tak? Że gdzieś tam jest taki moment, gdzie mężczyzna naprawdę zawiesza się jakby, tak? I on wtedy odpoczywa, żeby tam wtedy nie wchodzić, nie pytać, naprawdę pozwolić mu, tak? Przebywać w tej pustej szufladce. On naprawdę o niczym nie myśli, o czym kobieta rzadko, kiedy nawet jej do głowy nie przyjdzie, że może nie myśleć, tak? Przez chwilę jakoś tak się zawiesić.
Tak
dobrze,
samo,
już przestanę
tak
mówić.
Samo
bardzo serdecznie pozdrawiam.
Mężczyźnie przyjdzie do głowy, gdy kobieta go prosi o pomoc, że ma wtedy słuchać i się nie odzywać, że kobieta sobie sama te problemy rozwiąże poprzez swoje gadulstwo.
Panie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. No panowie, duża dawka kobiecych.
No
inspiracji, refleksji.
Zdecydowanie trudno będzie ogarnąć ten ogrom teraz jeszcze przez ten czas, który nam pozostał. Tak cieszyliśmy się, jak padł tytuł tego filmu, ponieważ jest to film często przez nas przytaczany bądź rozważany, gdzie właśnie są pokazane te postawy, właściwie konsekwencje jakby nieobecności ojca, a później to, do czego może doprowadzić prawidłowa postawa ojca. Z takich filmów jeszcze tutaj myśleliśmy przez jakiś czas nad filmami, które byśmy polecili. No, nie ukrywamy, że nie znamy może aż tyle filmów, które by wprost nawiązywały do wizji takiego katolickiego mężczyzny, ale z takich filmów, które prezentują bardzo fajne i warte naśladowania, może wiadomo, to trzeba z dużą ostrożnością traktować postawy mężczyzny. Wymieniliśmy tutaj razem z kolegami takie filmy jak Braveheart, który mówi o harcie ducha, o odwadze. Fireproof, o, to jest właśnie film bardzo podobnej tematyki co Odważni. Gladiator, na pewno znany zwłaszcza przez mężczyzn. Również 300, który to film my osobiście bardzo lubimy, pokazuje bardzo pięknie istotę braterstwa i tej właśnie walki ramię w ramię. No i jeszcze Lot.
13 Wojownik.
Tak, jak najbardziej. No, myślę, że tych filmów ma bardzo dużo wymieniać, bo każdy... Znaczy tak, jest dużo filmów, które nie niosą nic za sobą, ale też są filmy, które są naprawdę wartościowe. To, co ojciec tu powiedział, że jakby kino, że film też może mieć ogromną wartość. My to odkryliśmy i pielęgnowaliśmy w Przymierzu poprzez męskie kino. Była to akcja, która była cykliczna, raz w miesiącu było spotkanie filmowe pod tytułem The Voice of the Men, gdzie mężczyźni właśnie spotykali się, był puszczany wartościowy film, który niósł ze sobą jakiś przekaz, jakieś wartości, i po tym filmie ci zebrani mężczyźni mogli dyskutować, mogli rozważać, co do nich trafiło, z czym się nie zgadzają, i z tej całej rozmowy można było wyciągnąć jakieś fajne wnioski, coś, co można było zabrać ze sobą do domu. I właśnie przez filmy też możemy polecać bardzo dużo i filmów, książek. Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową przymierzewojowników.pl. Tam mamy zakładkę, gdzie te filmy są polecane, gdzie są polecane książki, bo jak najbardziej jest ich wiele i wiele można z nich wziąć dla siebie.
Zapytałem o 13 Wojownika, ale jeszcze przez myśl mi przeszedł, zapewne oglądaliście, Byliśmy żołnierzami, Mela Gibson, Apokalipto, taki wojowniczy bardzo, bardzo film kiedyś, też o dyskusję o mężczyźnie, który właśnie jest bardzo, bardzo mocno nieosaczony, ale bardzo mocno wpisany w opiekę w swoje plemię i też w opiekę nad żoną i dzieckiem. Halo?
Halo? Szczęść Boże, Bartek Sobieraj. Czy do Radia Maria się może dodzwoniłem?
Dokładnie tak.
W sprawie audycji męskiej można też?
No, jesteśmy na antenie.
Halo, już na antenie?
Tak.
O, szczęść Boże.
Po męsku od razu do przodu.
Od Krakowa dzwonię akurat. Mhm. I takimi refleksjami chciałem się podzielić. Może zacznę od kilku filmów, które chciałbym polecić. Czy można?
No, słuchamy.
Może zacznę od takiego krótkiego inaczej świadectwa. No, tak się ładnie złożyło, że akurat z żoną mamy 6 dzieci i się jakoś próbujemy z tym borykać. I chciałem powiedzieć chwileczkę o męskości, bo przed chwilą miałem z żoną dialog małżeński, który był trudny. I zrozumiałem w czasie tego dialogu, że jako mężczyzna powinienem być odpowiedzialny za słowo. Po drugie, że to
mam
ja
prośbę,
powinienem...
Mam prośbę, tak? Od razu wyłączyć radioodbiornik.
Wyłączyłem, tak, przepraszam. Tak, tak. Po drugie, że jako mężczyzna to ja powinienem panować nad emocjami, bo był trudny ten dialog. No i po trzecie, że kontakt z Bogiem Ojcem był dla mnie w czasie tego dialogu jedynym źródłem siły i też takiej wewnętrznej walki. To takie świadectwo. Natomiast i Bogu jestem wdzięczny, że zakończył się spokojnie ten dialog. Także myślę, że jako mężczyzna dla mnie oparciem jest rzeczywiście obecność Boga w moim życiu i bez Niego myślę, że nie byłbym mężczyzną, który próbuje panować nad sobą, nad swoimi słabościami przede wszystkim. To jest pierwsza refleksja. A druga, w związku z tym, że troszeczkę tak przy parafii w Niepołomicach też jest takie kino przyparafialne, to mamy taki przegląd filmów i chciałbym tylko polecić ze swojej strony trzy filmy odnośnie Trójcy Świętej. Pierwsze miejsce odnośnie Jezusa to oczywiście Pasja. Odnośnie Boga Ojca to bardzo dobry film Ludzie Boga. Też o odpowiedzialności, o odwadze, o męczeństwie, czyli o odpowiedzialności aż do końca. I trzeci to jest film o zakonnikach, którzy w 1994 roku zostali w Górach Atlas zabici przez pewnych ludzi. Polecam, świetny film, dla mnie numer jeden z w ogóle filmów, jakich widziałem w życiu. A tytuł? Trzeci to jest właśnie tytuł? O... Halo?
Tytuł tego filmu?
Ludzie Boga.
A, Ludzie Boga, to tak.
Ludzie Boga. Mhm. To bardzo dobry film, zresztą bardzo dobry film od strony formalnej, bo zauważyłem taką sytuację rzeczywiście, że dobrze jak film ma dobrą treść, o co dzisiaj nie jest łatwo, ale też dobrze, żeby to była dobra forma, żeby to nie był film no, słabo zagrany, słabo nakręcony i tak dalej. Dlatego polecam Ludzie Boga. I trzeci film o najsilniejszym takim jakiejś inspiracji dla mnie, czyli o Duchu Świętym, to jest Duch Leszka Dokowicza, który też serdecznie polecam. To jest polski film, ja to nazywam polski film o Duchu Świętym. Natomiast warto wiedzieć, że jako wojownik, jako mężczyzna walczę. Z kim walczę? Tu polecam film Rytuał. To jest takie katolickie spojrzenie na modlitwę, uwolnienie i na egzorcyzm, ale bardzo dobre i sprawdzone. Warto też zobaczyć Księgę Ocalenia, które jest takim bardzo komercyjnym spojrzeniem, ale dobrym spojrzeniem na Biblię, na Pismo Święte i na to, że mężczyzna ma misję. I w tym filmie główny bohater ma misję. I to jest bardzo ładnie w tym filmie pokazane. To jest bardzo dobrze pokazany film o Biblii, która jest ostatnią, jedyną księgą ocalenia w tym filmie.
Amen.
Oraz...
to już proszę, ostatni. To już ostatni.
I ostatni, Ziemia Maryi. Że mamy mamę. O,
a, tak.
Tyle. No.
Dzień z Bogiem, pozdrawiam. Halo, czas wzrastania, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rafał z Bełchatowa. Chciałbym powiedzieć odnośnie tej roli mężczyzn w życiu rodzinnym, w małżeństwie. Przez środowiska postępowe ta rola mężczyzny i w małżeństwie i w rodzinie jest, tak bym powiedział, marginalizowana. Natomiast dobrze, że wy podejmujecie ten temat, bo jestem młodym ojcem. Mój synek ma 2 lata i już teraz mogę się przekonać o tym, że tak jak matka jest potrzebna w tych pierwszych dniach, tygodniach życia dziecka, tak później ta rola obydwóch małżonków przy dziecku, no to jest coś, czego ani nie zastąpi sam ojciec, ani nie zastąpi sama matka i tutaj widać nawet po zainteresowaniach tego małego chłopczyka, jak no widać tą różnicę, subtelną różnicę między tym, co daje matka, czyli te uczucia, to ciepło, to przytulenie i tak dalej. Ojciec oczywiście też to może dać, natomiast już widać tą różnicę nawet jeżeli chodzi o zainteresowania, tak, samochodziki i tak dalej. No, to jest ta różnica między kobietami i mężczyznami, że kobiety zapewniają tą subtelną rolę, natomiast mężczyźni mimo wszystko innymi rzeczami się zajmują, tak, tymi bardziej technicznymi, tymi bardziej takimi, nie chcę powiedzieć życiowymi, natomiast no, bardziej konkretnymi. Chociaż no tutaj jakby kobiet nie marginalizuje w tej kwestii. Jeszcze chciałem dodać, bo włączyłem jakieś 15 minut temu radio i rozmawialiście panowie o dziesięcinie. Też chciałem parę słów odnośnie tego tematu powiedzieć. Jakoś tak się układa, że jeżeli mamy te pieniądze na tą dziesięcinę i w jakimś tam stopniu, nie wiem, pomagamy biednym, jakiś szlachetny cel wspieramy. Jakoś tak zawsze Bóg zorganizuje te środki, że nie wiem, czy Duch Święty, czy Bóg, że no tych pieniędzy nigdy nie braknie. Różnie bywało i w moim życiu wcześniej i teraz. Natomiast jeżeli są te pieniądze na dziesięcinę, jakimś takim dziwnym trafem, tych pieniędzy nigdy nie brakuje, chociaż na początku może nam się wydawać, że ta dziesięcina w ogóle zaburzy nam budżet tak totalnie, że wywróci go do góry nogami, że sobie z tym nie poradzimy. Ale zawsze jak ta dziesięcina jest w słusznym celu wydana, nigdy nie brakuje tych pieniędzy. I tutaj zachęcam wszystkich do właśnie tej dziesięciny. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Czy coś panowie w studiu?
Znaczy ja chciałem też dodać, jakby bardzo zgadzam się w zupełności, zgadzam się tutaj właśnie z tym panem, który przed chwilą mówił o dziesięcinie. Bo też wiem z własnego doświadczenia właśnie, że po ludzku wydaje się, że to jest niemożliwe, że przejść do końca miesiąca, a jakimś cudem te środki się znajdują. Czy to w postaci pieniędzy, ale też w postaci, nie wiem, dobrych ludzi, którzy przynoszą jakieś dary. I w Piśmie Świętym jest bardzo mocno powiedziane. Pan Bóg nam obiecuje, to jest trzeci rozdział Księgi Malachiarza, że przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa przy obfitej mierze. Pan Bóg nam obiecuje, że jeśli my będziemy oddawać dziesięcinę, on nigdy o nas nie zapomni, on się o nas zatroszczy. I to jest trudne, bo to, co tu pan mówił podczas tej rozmowy telefonicznej, no, że to całkowicie może zaburzyć nasz budżet, to jest ta brakująca właśnie, nie wiem, ta stówka, te dwie stówki, które nam zabraknie. A ja wiem po mojej rodzinie, po moim małżeństwie, że zawsze, bez względu, czy zarobimy więcej, czy zrobimy mniej, zawsze na koniec miesiąca mamy tyle samo i niczego nam nie brakuje. I to jest coś wspaniałego, dlatego też my tu, jak wszyscy tu siedzimy, bardzo zachęcamy odważyć się, żeby zacząć oddawać tą dziesięcinę, bo to bardzo uwalnia, ale też Pan Bóg się zatroszczy o wszystko.
Zdrowy stosunek do rzeczy i pracy, dobra zasada, to od Mikołaja. I gdy mężczyźni nie wywiązują się ze swojej roli, świat upada, to kolejna druga zasada. I ja jeszcze takim zdaniem, czy to Bóg, czy to Duch Święty pomaga. Oczywiście nasza wiara to wiara w Boga, który jest Trójcy Świętej, i gdy działa Bóg, to działa zarówno jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Gdy oddajemy cześć Ojcu, to również Synowi, Duchowi Świętemu. Gdy modlimy się do Ducha Świętego, to jednocześnie modlimy się do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dawniej pytany był niemalże każdy chrześcijanin, każdy katolik, gdzie jest Pismo Święte w Twoim domu, gdzie jest Pismo Święte w Twoim życiu. Ja przed chwileczką patrzyłem na Konrada, który wyciągnął swojego smartfona i fragment Pisma Świętego recytuje po prostu jak z rękawa, to okazuje się, że ze smartfona. Więc zadam to pytanie w takim szerszym kontekście. Wojownik, mężczyzna, miejsce Pisma Świętego w domu, w życiu, ale też czy pośród aplikacji w smartfonie jest ta z Pismem Świętym, z czytaniami na dany dzień, z modlitwami, które są mi potrzebne, których przecież nie pamiętam. Dawniej nasi ojcowie, dziadkowie nosili książeczkę do modlitwy z nabożeństwami. My teraz mamy smartfony, w których taki książeczek do nabożeństwa możemy zmieścić całą bibliotekę.
To może ja się obronię. Myślę, tak, zacznę od Pisma Świętego. Myślę, że jeśli ktoś szanuje słowo Boga, ma dla niego ogromną wartość, znaczenie, to te Pismo Święte będzie miało szczególne miejsce w jego domu. Nie będzie gdzieś zawalone książkami, gdzieś na półce zakurzone, ale będzie łatwo dostępne, gdzie każdy mieszkaniec domu będzie mógł zajrzeć. I jakby są moim zdaniem dwie takie obrazy Pisma Świętego. Albo to jest Pismo Święte, które jest w nienagannym stanie, gdzie ktoś, kto czyta te Pismo Święte, bardzo delikatnie przyrzuca kartki, bardzo szanuje, traktuje z dużą czcią i godnością tą książkę jako właśnie słowa Pana Boga. Albo te Pismo Święte widać, że jest bardzo takie zużyte, że kartki są jakoś już poniszczone gdzieś ołówkiem, gdzieś są wszystko poznaczone te fragmenty, bo widać, że ta osoba bardzo korzysta z tego Pisma Świętego, jest mu bardzo bliskie i ważne. Jeśli chodzi o smartfony, myślę, że można ich użyć do głupich celów, do jakichś głupich aplikacji i do marnotrawienia czasu, ale też jak najbardziej można wykorzystać je w dobrym celu. Ja nie zawsze mogę mieć ze sobą Pismo Święte, nie zawsze mogę je wyciągnąć w każdej chwili, ale właśnie taki telefon, smartfon pozwala mi być cały czas, mieć dostęp do tego, co dla mnie najważniejsze, że w każdej chwili mogę wyciągnąć daną modlitwę, mogę się pomodlić, mogę zajrzeć do Pisma Świętego. Jest mnóstwo aplikacji, które służą ku dobremu. To coś wspaniałego, że te aplikacje są darmowe. Ci ludzie, którzy je stworzyli, po prostu robili je na chwałę Bożą, aby ludzie mogli wielbić Boga i się do Niego przybliżać. I jak najbardziej, myślę, można i trzeba z nich korzystać. To jest ułatwienie, ale ułatwienie, które pociąga nas ku dobremu.
Ja myślę, że warto tutaj zauważyć pewną rzecz, że kiedy Pan Jezus nauczał, używał metafor, używał sformułowań zrozumiałych tamtym ludziom. To były rzeczy dla nich widoczne, rzeczy, z którymi byli obyci, jak na przykład symbole owcy i pasterza, jak na przykład symbole belki. To wszystko były rzeczy, które tym ludziom, które ci ludzie oglądali na co dzień. I Pan Bóg zawsze używa takich środków, takich słów, żeby do nas dotrzeć w tym czasie, w którym żyjemy. Dzisiaj, zwłaszcza my tutaj, którzy na co dzień mieszkamy w Warszawie, rzadko kiedy widujemy owce. No natomiast telefony komórkowe, internet są wszechobecne i Pan Bóg akurat tymi środkami dzisiaj do nas przemawia, bo zwyczajnie posługuje się zawsze wszystkim tym, co jest dostępne. Słowo Boże w telefonie jest bardzo pomocne i bardzo fajne, bo często to natchnienie, widzę to po sobie, przychodzi w bardzo niespodziewanych chwilach, sytuacjach. Czasami, kiedy jedzie się metrem bądź autobusem, jestem zamyślony, moje myśli gdzieś odpływają daleko i nagle mam takie tknienie, że pamiętałem, że było takie słowo w księdze, dajmy na to, psalmów. Zaczynam szukać tego psalmu i po drodze natykam się na słowo, które Pan Bóg właśnie chce mi w tym momencie przemówić. Albo zwyczajnie jestem ciekaw, co dziś, jakie słowo jest przewidziane na dziś w kościele. Zatem warto z tego korzystać, zwłaszcza na przykład jest też brewiarz dostępny w telefonie. I to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bo właśnie jadąc autobusem do pracy można zrobić jutrznie albo zwyczajnie często z tego skorzystać, zwyczajnie czytając te psalmy, które są przewidziane w tej modlitwie
ludu Bożego. Kapłańsko, zrobić jutrznie. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Jeleni Góry. Chciałem się podzielić taką osobistą sprawą, bo nie miałem nigdy ojca, wciąż żyję, ale rozwiódł się z moją mamą, miałem chyba pół roku, może roczek i jest mi jego tak brak, że, znaczy czy brak, może już, bo w zasadzie on jest jak dla mnie jak obcy człowiek, nawet tam dzwoniłem do niego, odwiedzałem go, ma jakąś kobietę, nawet nie wiem czy ma z nią ślub czy nie. I w każdym razie dzisiaj chodzę po mieście, po w ogóle w świecie żyję, nie wiem, jest tyle zła, a ja jestem słaby wewnętrznie i jeszcze dostałem rentę od jakiegoś tam lekarza, psychologa, nie wiem jakiego tam specjalizacji, ale wstydzę się tego i nie mogę się odnaleźć. I pracowałem nawet w McDonaldzie, powiem, no ale co z tego, jak mnie zwolnili. I od 6 lat nie pracuję. W zasadzie mam mało przepracowane lat. I po prostu brak mi tego budulca, takiego męskiego wzorca. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze mogę dodać, że byłem u niego nawet w domu też i odwiedziłem go i rozmawialiśmy i on tylko pali papierosy, coś tam popija sobie i mi jest przykro, a jeszcze powiedział mojej babci, że jest świętą i poszerzy grona aniołów. Co to znaczy, to nie wiem. Mhm.
No dziękujemy Jacku za twój telefon, za twoje świadectwo. Mhm.
Myślę, tak chciałem bezpośrednio do Jacka powiedzieć, że żeby też nie pogrążał się w tym oby trudzie braku ojca, bo u nas w Przymierzu też wielu chłopaków gdzieś tego ojca brakowało, czy właśnie gdzieś odszedł, gdzie dużo pracował. Ale to, co powiedzieliśmy na początku, że tą męskość, którą często brakuje, niekoniecznie musi nam nadać ojciec. To może być jakiś mężczyzna z naszego środowiska. Może być wujek, dziadek, może to być sąsiad, który naprawdę tą męskość w sobie ma. To może być każdy inny mężczyzna, który tą męskość w sobie posiada, ale też może być Pan Bóg. Pan Bóg naprawdę działa, czyni cuda i też ciągle będziemy odwoływać się do tego Pisma Świętego, bo to jakby jest nieodzowne dla nas w Przymierzu, ale gdzie pokazuje właśnie, gdzie Pan Bóg nadaje to męstwo, te tytuły, tą jakby też władzę.
Z samego faktu płci jesteśmy mężczyznami bądź kobietami.
Tak, dokładnie.
Odkrywać tę męskość w sobie, czy kobiecość, to jest też nasza po prostu natura i czasem nie mamy wzorców zewnętrznych, ale mamy ten wzorzec wewnętrzny, który jest w nas. Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Proszę. Aha. No, pozdrawiamy gorąco. 23.05, piątek, 13 listopada. My o prawdziwych mężczyznach i męskości.
No gdzie te chłopy? Yeah!
Halo?
Witam serdecznie. Moje nazwisko Grzegorz.
No witamy Grzegorzu. Troszeczkę głośniej, będę wdzięczny.
Tak, dokładnie, także bardzo przepraszam, że mnie troszeczkę słabo słychać.
Aha.
Natomiast bardzo zainteresowany jestem tej programem, który właśnie w tym momencie wysłuchuję w czasie Radio Maryja, który właśnie mam możliwość wysłuchać. Są dwie rzeczy, które mnie bardzo zainteresowały, o których z mojego doświadczenia widzę, że tutaj się tam mało poruszane. Pierwsza rzecz, która w tym momencie jest bardzo mało poruszana, to jest to, że mężczyzna przede wszystkim nie tylko ma być wzorcem męskości, ale uważam, że też powinien być wzorcem takiej męskiej miłości. No, co mam na myśli? Uważam, że mężczyźni, którzy za wszelką cenę pokazują, ponieważ taka nasza jest kultura, że są wzorem tej siły, wzorem nieustępności, budują również w swoich dzieciach tak właśnie wzór takiej niedostępności w tym momencie. Ja uważam, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, który umie okazać uczucia tak samo. Który umie wziąć dziecko na kolana, który umie je przytulić, ucałować. Który, tak mówię, tak samo umie pokazywać emocje. I to jest pierwsza bardzo ważna sprawa. Ja uważam, że potem ma wpływ na dziecko, na rozwój dzieci w domu, na to, jak w jaki sposób one postrzegają siebie i w jaki sposób potem odnajdują się w społeczeństwie i w relacjach męsko-męskich. To też jest bardzo ważne w tym momencie. Nie tylko, że kobieta jest tam, okazuje swoje uczucia, która przytula sobie i tak dalej. Myślę, że to jest taki fałszywy obraz, który został gdzieś stworzony z typu prawdziwy mężczyzna nie płacze. Natomiast drugą sprawą też w tym momencie, którą przed chwileczką tutaj wysłuchałem, był pan, który właśnie dzwonił, żalił się bardzo, że nie miał tego ojca. Ja akurat miałem inną sytuację. Ja akurat miałem ojca, który jest wspaniałym człowiekiem, natomiast właśnie miał może ten problem, że właściwie No mimo, że może on również to przeżył. Nie potrafi okazywać uczuć, tak może jest jako wspaniały człowiek, natomiast nie potrafi okazywać tych uczuć tylko takich na stacie przytulenia, ustałowania. Chociaż praktycznie niczego mi w życiu nie brakowało i nigdy mi tego ojca nie brakowało obok mnie. Uważam, że bardzo dobrym ojcem na tego typu problemy dla ludzi, którzy po prostu tak im brakuje tego kontaktu z ojcem, to jest, tak mówię, bardzo takie bliskie zaprzyjaźnienie się z Panem Jezusem. Bardzo ważne. Wtedy automatycznie można od niego ciągnąć te wzorce, można czuć tą miłość, a później w życiu jest to tak zwana siła, siła, która pomaga. Jeśli już człowiek sam staje mężczyzną, mężem i ojcem w momencie dla własnych dzieci, to czuje z tego ogromną siłę w tym momencie i nawet jeżeli on sam, tak mówię, wcześniej nie miał przekazywania tej miłości, tych uczuć, to w tym momencie jest w stanie po prostu wziąć te uczucia, przekazywać swoim dzieciom. Może złamać niejako tabu, czy niejako tak zwane barierę taką, która została w społeczeństwie stworzona, że tak zwanym prawdziwym mężczyzna, tak jak mówię, jest twardy, nikt nie płacze, nie okazuje uczuć. To jest moje zdanie na ten temat. Serdecznie dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam tam w studio. Szczęść Boże.
Dziękujemy Grzegorzu. Z Bogiem.
Ja dziękuję za te słowa, które tutaj Pan powiedział. O tej miłości tak mi trochę też nasunęło, bo bardzo dużo też mówimy o tym, jak ważny jest ojciec w życiu mężczyzny, ale też bardzo ważny jest ojciec w życiu kobiety. To też trzeba powiedzieć, że my tutaj z Piotkiem jesteśmy ojcami, ale mamy też tylko synów. Jeszcze Pan Bóg nie pobłogosławił córkami, ale kto wie, jesteśmy otwarci. Ale też trzeba powiedzieć, że tak samo mężczyzna jest, ojciec ważny w życiu mężczyzny, tak samo jest ojciec w życiu kobiety. I tak jak my właśnie kiedyś może będziemy tymi ojcami, to będziemy musieli wiedzieć, żeby też pokazywać tą męskość swoim córkom. Żeby wiedziały, jak wygląda ten prawdziwy mężczyzna, żeby mogły czerpać ten wzór i później szukać też takich ojców. To bardzo dokładnie pokazują różne jakieś syndromy, kiedy to córka alkoholika mimo wie, że w domu było piekło, ona najczęściej bierze za męża alkoholika, bo to są jedyne jakby zachowania męskie, które ona zna, która jakby czuje się też w jakiś sposób z nimi bezpiecznie, bo są znane, a no gdzieś jest cały czas nieszczęśliwa i to jest bardzo ważne, że my jako mężczyźni uczyli kobiet, jak się mężczyzna zachowuje, też fajnie, może słuchają nas mężczyźni, którzy mają właśnie córki, już może w wieku dorastającym, żeby to oni zabrali swoją córkę jako pierwsi na randkę, żeby pokazali, jak zachowuje się dżentelmen, że on ustępuje, puszcza kobietę pierwszą w drzwiach, że przysuwa jej krzesełko, że dba o nią, że miała taki bardzo dobry wzorzec, który później będzie mogła szukać, że ona będzie chciała takiego właśnie mężczyznę za męża, że nie będzie chciała pierwszego lepszego, który no właśnie ma niepokładane życie, ale będzie szukała takiego odpowiedzialnego, mądrego, z zasadami, bo będzie wiedziała, że tak wygląda prawdziwy mężczyzna. Też jest jakby odpowiedzialność też nasza wobec kobiet, nasza wobec naszych córek.
Jak wygląda życie wojownika codzienne?
Myślę, że składa się z wielu bitew każdego dnia. Może to nie są bitwy.
Czy wojownik to James Bond?
Do kwadratu. Nie, możemy tutaj tak trochę żartobliwie, ale wojownik kojarzy nam się z wojną, kojarzy nam się z zmaganiem. Może w współczesnym świecie nie bierzemy szabli, miecza z półki i nie zakładamy pasa i jakiś hełmu i nie wychodzimy na wojnę. Ale mamy te codzienne bitewki, myślę, że przede wszystkim na sferze duchowej, w sferze takiej uczciwości, czy jesteśmy właśnie, jest praca, jest możliwość jakiejś, nie wiem, dorobienia się czegoś na boku, niekoniecznie legalnie i to jest nasze zmaganie, nasza bitwa, czy być uczciwym, czy gdzieś może właśnie skręcić z właściwego toru. To są codzienne wybory, to są codzienne decyzje. To myślę, że to jest taka nasza codzienna bitwa. Nie wiem też, czy to nie jest w jakiś sposób trudniejsze, bo kiedyś ja się szło na ubitą ziemię, ja widziałem swojego przeciwnika, widziałem, jakie on ma zasoby ludzkie, jakie on ma wojsko, jaki ma sprzęt. Widziałem, jakie wobec mnie wytoczył siły. A teraz, kiedy szatan jest naszym przeciwnikiem, My tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Nie wiemy, z której strony zaatakuje. Nie wiemy, jakiego kłamstwa użyje. Często jakieś podpuchy, która z pozór wydaje się dobra, a gdzieś chodzi o zło. I to myślę, że musimy być bardzo czujni, że wojownik musi mieć umiejętności i Jamesa Bonda, i Chucka Norrisa, i wielu innych agentów specjalnych, które musi wykorzystywać na co dzień, aby ochronić siebie, ochronić swoją rodzinę i żeby te osiągać zwycięstwo, tak, to co mówiliśmy. Zawsze jedno zwycięstwo więcej niż przegrana, żeby z tego składa się życie wojownika.
Nawet nie zwycięstwo, zwyczajnie próba, zwyczajnie stanięcie do walki, no bo wojownik to nie jest ten, kto wygrywa, tylko ten, kto walczy, kto codziennie rano staje do walki ze swoją rzeczywistością, z pracą, z rodziną, z trudnościami w pracy, w rodzinie, z tym, co niesie codzienne życie, właśnie z uczciwością, z prawdomównością. Często też chciałoby się skłamać, ale no, bo tak jest wygodniej, ale no, prawdziwy wojownik to jest ten, który mówi prawdę, no i wiele różnych takich zdań można by wypowiedzieć. Warto pamiętać o tym, że Pan Bóg swojego wojownika nie zostawia nieuposażonego. Pan Bóg daje nam pełną zbroję Bożą, o której pisze święty Paweł. Już teraz nie pamiętam, w którym z listów, ale daje nam właśnie pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, miecz Słowa Bożego, przyłbice zbawienia, buty głoszenia, gotowości głoszenia Ewangelii. Jakby to wszystko są atrybuty mężczyzny, atrybuty wojownika. My codziennie rano, przynajmniej ja w sobie staram się wyrobić taki nawyk, żeby sprawdzić, czy wszystko zabrałem ze sobą przed wyjściem z domu, czy wszystkie te elementy zbroi mam na sobie. No i cóż, dzień wojownika na pewno zaczyna się od modlitwy, od przynajmniej w moim takim codziennym dniu jest to przede wszystkim dziękczynienie za to, co mam, za to, że się obudziłem, za to, że spałem w ciepłym łóżku, nic mi nie kapało na głowę, za to, że za chwilę otworzę lodówkę i będzie tam co zjeść, za to, że za chwilę otworzę szafę, będę miał się w co ubrać, że za chwilę wyjdę z domu i będę miał dokąd iść, że będzie praca, że za chwilę być może zadzwoni telefon od mojego przyjaciela, brata, za to wszystko dziękuję Bogu. To po prostu zmienia optykę, bo widzę, że wychodzę do tej walki i nie walczę tak po prostu dla siebie, tylko jednak dla kogoś, dzięki czemuś, za coś. No, dzień, tak jak Konrad już powiedział, złożony jest w zasadzie z bitew. No i my jako wojownicy co jakiś czas spotykamy się na Eucharystii wspólnotowej, gdzie zbieramy się całym ośrodkiem, całym miastem. Wszyscy wojownicy z danego miasta spotykają się na Eucharystii, gdzie wspólnie modlimy się, wspólnie pochylamy się nad Słowem Bożym. Mamy swoje spotkania formacyjne, każdy z nas jest na pewnym etapie formacji, gdzie pochylamy się nad tekstem, który porusza jakieś zagadnienie z życia mężczyzny. Tam stajemy tak naprawdę w prawdzie o tym, jak jest w naszym życiu, co warto poprawić, jak to zrobić. Stawiamy sobie konkretne cele, realizujemy je, rozliczamy też się wzajemnie. No to jest właśnie kwestia tego, że jeśli wypowiadamy słowo, że bracia, słuchajcie, w tym miesiącu pracuję nad tą rzeczą i chcę to w sobie poprawić, bo jest to dla mnie problem, a za miesiąc jakby zwyczajnie się pytamy, no jak ci poszło, więc tak wygląda życie wojownika, tak w telegraficznym skrócie. Tutaj Piotrek chyba chce coś dodać.
Tak, no ja chciałbym tutaj, ponieważ już jesteśmy w studiu, to chciałbym przedstawić trochę to życie wojownika tak głębiej, bardziej szczegółowo. No oprócz tych spotkań formacyjnych mamy integrację różnego rodzaju. Jest to właśnie, tak jak mówiłem, no, czy to piłka, paintball, wyjście na piwo. Mamy właśnie, jak mówił Krzysiek, Eucharystię. No, wydaje mi się, że warto też powiedzieć o tym, że jesteśmy w kilku miastach. Jesteśmy w Warszawie, mamy taki główny ośrodek w tej chwili, centralny. Jesteśmy też w Krakowie, Kielcach. I można powiedzieć, że to są takie główne ośrodki na razie nasze. Planujemy też w różnych miastach innych otwierać. warto też wspomnieć o takiej właśnie jak akcji, chyba już na razie mówiłeś, o następnych wyzwaniach, czy...
To było w telewizji.
To ja mamy powiem... telefon, więc...
Dobrze, ja przerwę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz z tej strony. Wspaniała audycja. Jestem ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Mam to szczęście, mam syna i córkę i mogę z tej audycji wiele wniosków po prostu dla siebie. Pracuję, wyciągnąć, tak, zabrakło mi słowa. Pracuję zawodowo jako kierowca i tutaj te słowa, które były poruszone, że no, brak jest tego ojca, no niestety za każdym razem, kiedy wracam do domu, dzisiaj niestety wyjechałem i widzę, jak te dzieci tęsknią. No niestety, no tak ten świat się nam poukładał. Że gonimy za pracą i no, myślę, że nie możemy tutaj zapomnieć właśnie o dzieciach, o rodzinie, o tym, co panowie tutaj mówią. No piękna sprawa po prostu. Także no to tyle, co chciałbym powiedzieć. Życzę wszystkiego najlepszego. Cześć Boże.
Dziękuję, z Panem Bogiem, pozdrawiamy. Najpierw prezentacja muzyczna, potem kolejne pytania już. Niemalże ostatnie kwestie.
In my life, she has burst like the music of angels, the light of the sun. And my life seems to stop as if something is over and something has scarcely begun. Eponine, you're the friend who has brought me here, thanks to you. I'm at one with the gods and heaven is near. And I soar through a world that is new, that is free.
Every word that he says is a dagger in me. In my life, there's been no one like him anywhere. Anywhere where he is. If he asked, I'd be his.
In my life, there is someone who touches my life.
Waiting near.
Waiting here.
A heart full of love. A heart full of songs. I'm doing everything all wrong. Oh God, for shame, I do not even know your name. Dear mademoiselle, won't you say, will you tell? My name is Marius Pontmercy.
And mine's Cosette.
Cosette, I don't know what to say.
And make no sound.
I am lost.
I am
a heart full of love.
It was never mine to
a heart full of
love.
A single look and then I knew.
I knew it too. These are words he'll never say. Not to me.
From today.
Not to me, not for me.
Every day.
His heart is filled of love.
Not a day.
O prawdziwych mężczyznach i męskości. Nędznicy Wiktora Hugo to myślę, że powieść, która ukazuje historię wielkich przemian, historię walki o męskość, o bycie mężczyzną, ale Akurat wybrałem taki utwór, który jest taki bardzo romantyczny, powiedzielibyśmy, przepełniony taką przeogromną miłością i tkliwością wręcz. No i to pytanie, myślę, tak na zakończenie do naszych mężczyzn sprzymierza wojowników, a mianowicie o to, czy prawdziwy mężczyzna, będąc romantycznym, to tak właściwie jakim on jest?
No, wydaje mi się, że prawdziwy mężczyzna, będąc romantycznym, na pewno jest czuły względem swojej kobiety, ujmujący, musi być szarmancki. No, my to wszystko staramy się wykonywać, no bo w tym szorstkim świecie mężczyzn, w którym się spotykamy na co dzień, przebywamy z mężczyznami, musimy mówić jak mężczyźni i zachowywać się jak mężczyźni, no natomiast wracamy do domu i jednak będziemy zachowywać się już jak mężczyźni, ale jednak względem kobiety. Często te postawy mogą się wymieszać i doprowadzić do pewnej katastrofy, zwłaszcza kiedy mówimy do kobiety językiem mężczyzn. Zatem romantyczny mężczyzna, no nie stoi to na pewno w przeciwieństwie do postawy prawdziwego wojownika. No, ostatecznie wojownik musi być twardy na zewnątrz w trakcie, gdy walczy, no ale ma swoją kobietę, dla której musi być czuły, musi być troskliwy, musi być w pewien sposób wrażliwy. To są wszystko także cechy mężczyzny, chociaż zupełnie inaczej niż przez kobiety są one realizowane.
O prawdziwych mężczyznach i męskości, przymierze wojowników, ostatnie zdania, podsumowania. Chociaż do Krzysztofa to takie zapytanie. Twoje zainteresowania to też gry komputerowe.
No tak.
I teraz jak ustrzec się, by co byś powiedział młodym mężczyznom, młodym chłopakom, rodzicom, co zrobić, by korzystając z gier komputerowych, prawda, grając, będąc tym, podejrzewam, dobrym, nie uzależnić się?
No, to jest temat rzeka. To jest jak z każdym...
Masz trzy zdania, bracie.
Jak mam trzy zdania, co bym powiedział? Myślę, że podstawa leży w takim solidnym określeniu priorytetów, czyli owszem, granie to moje hobby, granie to coś, co mnie cieszy, co mnie odpręża, relaksuje, ale zanim jakby poświęcę się temu, mam do spełnienia obowiązki w pracy, w szkole, bo jeszcze studiuję, względem mojej dziewczyny, która też jakby wymaga trochę czasu, względem braci w przymierzu, we wspólnocie. I dopiero jakby wszystkie te czynniki zostaną spełnione, zaspokojone, wtedy jeśli znajdzie się 5 minut dla mnie, no jestem w stanie poświęcić się tej pasji, którą mam dla siebie, no bo jakby ja już dorosłem do tego, że moje życie, ten czas, który tutaj mam, nie jest wyłącznie dla mnie. No, powinienem raczej poświęcać innym.
O prawdziwych mężczyznach i męskości, przymierze wojowników. Ostatnie zdanie, bo to był taki wtręt, który mnie gdzieś tam ciekawił i myślę, że warto było to zapytać nie na początku, tylko na końcu. Piotr Paszkowski.
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że zapraszamy wszystkich mężczyzn z Warszawy i Krakowa na mszę z konferencją dla mężczyzn. To są takie otwarte msze dla wszystkich. W Krakowie organizujemy je w każdy drugi poniedziałek miesiąca o 19, a w Warszawie w każdy drugi czwartek miesiąca. Jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze o fundacji, którą założyliśmy niedawno. To jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Mężczyzn Przymierza Wojowników. Chcemy przez nią pomagać też mężczyznom, którzy nie są ściśle w przymierzu, ale chcieliby się rozwijać jako mężowie, ojcowie i w ogóle jako mężczyźni. Tworzymy w ramach tej fundacji taki projekt portalu odważni.pl. On ma ruszyć na wiosnę, jest w tej chwili w trakcie projektu, w trakcie budowy. Także proszę śledzić tam stronę, niedługo coś powinno się pojawić i tam jakoś powinniśmy pomagać mężczyznom.
z inicjatyw męskich zachęcamy jeszcze do wzięcia udziału w nocnych wyzwaniach, które są w każdy drugi, w nocy, pierwszej nocy z czwartku na piątek miesiąca. Można się zapisać na newsletter, wtedy na maila dojdą materiały. Jest również instrukcja, jak te nocne wyzwania przebiegają na naszej stronie internetowej www.przymierzewojowników.pl. Naprawdę zachęcam, bo mimo trudu jest to czas bardzo błogosławiony.
I Konrad?
Ciężko zebrać wszystko jako podsumowanie.
Jednak trzeba.
Jednak trzeba.
Mężczyzna musi ogarniać.
To teraz mnie cię zagiął. co mogę powiedzieć? Tutaj już chłopaki by dużo powiedzieli o przymierzu. Ja też właśnie zachęcam, żeby być na bieżąco. Może nie ma takiej możliwości, żeby być w danej grupie. Może w twoim mieście nie ma spotkań, ale zachęcamy właśnie śledzić na naszą stronę internetową, nasz profil na Facebooku, gdyż tam na bieżąco są ukazują się różne akcje, które niekoniecznie są stałe. Czasem są to pojedyncze akcje, jakieś akcje SMS-owe, kiedy dostajemy fragmenty Pisma Świętego, z którym możemy się zmierzyć. A co do męskości? Co można tu rzec? Ja chciałbym życzyć każdemu mężczyźnie, który nas słucha, żeby się nie podobał nie tylko. Wojownikiem nie jest tylko ten, który jest w przymierzu wojowników, ale jest to każdy mężczyzna, który chce coś zmienić w swoim życiu, chce iść do przodu, który chce się rozwijać, który ufa Panu Bogu i dzięki temu też troszczy się o swoją rodzinę. Żeby nie bać się upadku, bo one nas kształtują. Każda blizna na naszym ciele, na naszej duszy, sercu pokazuje nam, jak wiele udało nam się zyskać. Też każde zranienie z dzieciństwa, też każdy jakiś trud poniesiony, to jest nasze ogromne błogosławieństwo, na które nie możemy się zamykać i które nie może nas usprawiedliwiać, ale powinno nas pchać do przodu.
Bo moc w słabości się doskonali.
Amen. Kogo pozdrawiacie, panowie?
To ja zacznę, korzystając z okazji. Chciałbym przede wszystkim pozdrowić moją wspaniałą, kochaną żonę Beatę, która mam nadzieję, że teraz nas słucha. Moich synów, którzy mam nadzieję już śpią i żona sobie z nimi poradziła. Chciałem też pozdrowić moich rodziców, bez których by mnie nie było. Włożyli w trud w wychowanie mnie. Mojego brata, moją kochaną babcię, no i wszystkich braci z Przymierza, naszych liderów, Mariusza, Michała i naszego księdza kapelana, Piotra Pawła. Księże, też mam nadzieję, że nas słuchasz i się za nas nie wstydzisz.
Ja chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Monikę, moich rodziców, jeśli jakoś dotarła do nich ta audycja. Chciałbym pozdrowić wszystkich braci ze wspólnoty na Marymoncie, jeśli słuchają, a także wszystkich braci wojowników.
Ta też chcę pozdrowić całe przymierze wojowników, każdego wojownika. Też szczególnie pozdrawiam całą grupę rezydentury. Mam nadzieję, że nas słuchają. A w szczególności na sam koniec, a tak przede wszystkim na początek, chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Igę, która też dzięki niej wiele jako mężczyzna zyskuje z moim uzupełnieniem. I też pozdrawiam, mam nadzieję, mojego śpiącego już synka Józka.
Te same rozterki mamy, widzę.
Dokładnie.
Piotr Paszkowski, Krzysztof Sulima, Konrad Grzybowski, Przymierze Wojowników, o prawdziwych mężczyznach i męskości. Dziękuję za przybycie.
Dziękujemy.
Do studia.
Dobranoc.
Dobranoc.